będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie z Tarnowa pozdrawiamy całą rodzinę Radia Maria. Dziękuję jeszcze Marcinie. Pozdrawiamy wszystkich posługujących w radio. Drodzy Państwo, dziś nasza radiowa rodzina spotkała się w Tarnowie, w parafii katedralnej Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W Tarnowie to zarazem Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Stąd i temat zaproponowany przez gospodarza Matka Boża Bolesna jako patronka katedry tarnowskiej, kapłanów i rodzin. Naszymi gośćmi są w studio właśnie przy katedrze pani Elżbieta i Antoni Ziębowie. Witam was serdecznie. Szczęść Boże.
Witamy. Szczęść Boże.
Małżonkowie. Pani Barbara Andrzejewicz. Szczęść Boże. Kapłani, ksiądz prałat dr Ryszard Banach, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
No i gospodarz, ksiądz prałat dr Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może chociaż słowo o sobie, nim podejmiemy temat. Może tak jak przedstawialiśmy się, pani Elżbieta, pan Antoni. Tak myślałem, jak czytałem pan Antoni Zięba, ten z Krakowa, tak jak mówiłem, mi się kojarzy, ale patrzę, jest Tarnów, więc musi być więcej dobrych ludzi.
No więc mam imiennika, który bardziej jest znany w Radiu Maryja niż ja. Małżonka.
Jesteśmy małżeństwem od 49 lat. Nasza rodzina liczy 22 osoby. To są dzieci, wnuki i prawnuki. A jesteśmy na emeryturze, ale służymy od wielu lat i w Klubie Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. Ja posługuję w ARCE.
Poradnia psychologiczna.
Poradnia specjalistyczna i telefon zaufania. Jest w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. No bo jestem córką partyzanta. To tyle chyba o nas.
Pani Antoni, a pan?
No ja tylko dopowiem, że tuśmy byli chrzczeni, tuśmy brali ślub. Może Pan Bóg darzy i tu pomrzemy.
Dziękuję.
To jest prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Tarnowie.
Dziękuję. Pani Barbaro.
Jestem członkiem Akcji Katolickiej. Jestem z gazetką parafialną Wiadomości Parafii Katedralnej, biblioteką parafialną i pracuję praktycznie około 20 lat w parafii, na rzecz parafii.
Katedralnej.
Katedralnej.
To dobrze, że są tacy ludzie, bo to tak czujemy się też współodpowiedzialni, dokładamy, można powiedzieć, tą swoją żywą cegiełkę, tak, bo budowało kiedyś któreś pokolenie, pewnie nie jedno katedrę, a teraz my się dokładamy przez naszą pracę.
No tak to wygląda.
A dzisiaj słyszałem, że pani wnuki były w kościele razem z
tak.
Pani też była, tak?
Byłam, były moje wnuki, które chciałabym teraz pozdrowić, bo
słuchają. Pani ma wnuków, bo tu słyszałem rodzina potężna.
Trzech chłopaków, Mateusz, Kubuś i Filipek, są ministrantami.
Pasują się chłopaki zuchy, tak?
Sportem, a najmłodszy szachami. Chciałam pozdrowić.
To dobre zajęcie.
Kubuś świetnie gotuje.
To dobrze, musi być jakiś dobry wzorzec. Mama czy babcia?
Bo ja wiem, chyba mama.
Mama, to pozdrawiamy mamę. Księże prałacie, coś słowo o sobie?
No nie jest o to łatwo mówić o sobie. Najlepiej jest nic nie mówić.
Ja mogę powiedzieć, profesor historii.
Tak? Siedzę w Tarnowie, uczyłem historii Kościoła kleryków i świeckich, no i tak to zeszło do tego czasu.
A z katedrą w jaki sposób związany?
A tu mieszkam od ponad 25 lat.
Czyli można powiedzieć, taki kapłan rezydent, tak? Często mówią, że to dobrze, jak tacy są, bo ma swoje zajęcie, ale też przy parafii się przyda taki, który ma szerokie horyzonty.
Spowiadam tutaj, no czasem. No i mszę świętą codziennie odprawiam, no to z katedrą jestem związany jak parafianin.
I to tych dziewięciu księży, to ksiądz prawa też jest w nich
wliczony? Nie, to już jestem nadprogramowy.
Ci, którzy są właśnie związani z katedrą, poprzez to, że codziennie sprawują mszę świętą, a czasami też i wspierają nas duszpastersko, szczególnie może w konfesjonale.
Księże prałacie, to gospodarz ksiądz prałat dr Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej. przeżywacie dni maryjne, Matka Boża Bolesna, sanktuarium jej. Skąd taki właśnie temat, pomysł na to, żebyśmy mówili Matka Boża Bolesna jako patronka katedry? Wiemy z jakich racji, ale jeszcze właśnie kapłani, rodziny.
No, po pierwsze to jest to, że trwamy w tygodniu maryjnym, który rozpoczęliśmy 8 września uroczystością odpustową ku czci narodzenia Najświętszej Marii Panny, ponieważ właśnie Maria w tej tajemnicy jest patronką katedry. I zakończymy go jutro w Święto Matki Bożej Bolesnej z tej racji, że katedra to jednocześnie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. I już od kilkunastu lat przynajmniej taki tydzień jest organizowany. Dzień mówią odpust, wielki odpust. My mówimy tydzień maryjny. I to są takie dni, w których w poszczególne dni modlimy się w różnych intencjach, polecamy różne intencje przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej, która właśnie jest czczona tutaj w parafii katedralnej, do której przychodzi wiele osób, tak z miasta Tarnowa, jak i też i z okolica. A pewnie też liczne wota też pokazują, że ona ma takie bardzo mocne, konkretne oddziaływanie. I jeszcze myślę, że szczególnie może w tym okresie, który przeżywamy, tak niespokojny, te niepokoje i na wschodzie, teraz informacje o uchodźcach, o tych konfliktach, które toczą się w różnych zakątkach świata. Może dotychczas myśleliśmy, że to gdzieś daleko jest, a okazuje się, że to jest bardzo blisko. Poza tym ten czas, w którym żyjemy, taki bardzo niespokojny, bardzo wszyscy się gdzieś spieszą, może czują się nawet w tych zmianach, które dokonują się w społeczeństwie, zagubieni. No to właśnie, żeby z tym wszystkim, z tymi trudami, krzyżami swoimi jakoś sobie poradzić, potrzebują tej pomocy, ale też i takiego wzorca, co z tym wszystkim zrobić. No i właśnie Matka Boża Bolesna to jest ta, która z jednej strony wskazuje kierunek, a jednocześnie pokazuje, jak z tymi trudami, czy również i z krzyżem, który może boleśnie dotyka człowieka, sobie radzić, pokazując na Jezusa.
Patrzymy też dzięki kamerom, wielu widziało pewnie też i mają to doświadczenie, bo przychodzą do katedry, piękno katedry, ale dziś chcemy też mówić o tym wymiarze właśnie żywego kościoła, dlatego kapłaństwo, tak, dlatego rodzina, każdy, który przychodzi dzisiaj, tak wszedłem też do katedry. Wiem, że po prawej stronie jest Najświętszy właśnie sakrament i pieta. Bardzo wielu ludzi się zatrzymuje, się modli się. To jest taki jakby azyl, miejsce spokojne, nikt nam nie wadzi, nikt przed nami nie przejdzie. My możemy być właśnie, wpatrywać się w Chrystusa w Najświętszym sakramencie i towarzyszy nam tak pieta.
I myślę, że tutaj to, co ojciec powiedział, nawa Najświętszego Sakramentu i ołtarz Matki Bożej Bolesnej. Myślę, że warto to podkreślić, to połączenie. Bo z jednej strony mamy ołtarz Matki Bożej Bolesnej i pieta. Maria, która trzyma w ramionach martwe ciało Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie z oczami utkwionymi ku górze i obok już nie martwy, ale żywy Jezus w Najświętszym Sakramencie. Czyli z jednej strony ten trud, ten krzyż, bolesne doświadczenie śmierci, ale jednocześnie Maria pokazuje, to na tym wszystko się nie kończy. Jest życie. Jest Jezus, który przezwyciężył przez swoją mękę śmierć, przezwyciężył grzech i jego skutki, w tym właśnie ten najtragiczniejszy, śmierć. Jest życie. Z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, bolesnej sytuacji, z Jezusem można przejść obronną ręką, przejść ze śmierci do życia.
Nasz temat, tak, bo spróbujemy go też i naszym słuchaczom zaproponować, żeby Państwo też mogli włączyć się, może podzielić się swoim doświadczeniem, doświadczeniem wiary, czy może nawet, że jesteście związani z katedrą tarnowską, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej.
Tak, jak do tego tematu, co ojciec tutaj wypowiedział na początku, Matka Boża Bolesna jako patronka katedry tarnowskiej, kapłanów, rodzin. Ja bym chciał jeszcze dodać, tak troszeczkę może go rozszerzyć, jako też i dodać też i bazylikę, bazylika katedralna w Tarnowie, sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. jako taki też i żywy pomnik życia religijnego, kulturalnego, narodowego. Podejmując ten temat, pojawią się również te wątki, o których mówił ojciec. I myślę, że to tak jeszcze pełniej będziemy mogli cały ten temat przedstawić. Ja może zacznę od takiej rozmowy, którą przeprowadziłem parę dni temu z jednym z kapłanów, który mówił, że w jego miejscowości rodzinnej nie ma takiego szczególnego miejsca, które by było takim punktem odniesienia dla mieszkańców, które by jakoś tak promieniowało na tą miejscowość. Mówi, w wielu miejscowościach, które są parafią, jest kościół, który jest takim centrum. Natomiast przypadek tej miejscowości jest taki szczególny, bo tam nie ma parafii, nie ma kościoła. Co więcej, ta miejscowość znajduje się terytorialnie w trzech czy nawet w czterech parafiach. I właśnie to ta wstępna taka refleksja pokazuje też, że właśnie w życiu człowieka, w życiu wspólnoty kościelnej, w życiu społeczności świętej, świeckiej, w życiu wspólnoty narodowej, ważne są właśnie takie miejsca, które łączą, które promieniają wartościami, które wyrażają uczucia, pragnienia, ideały człowieka. Miejsca, które wyrażają tożsamość danej wspólnoty i stanowią jakiś też taki widzialny znak dziedzictwa, które było tworzone przez wieki, przez kolejne pokolenia. I niewątpliwie tak w perspektywie Kościoła powszechnego takim znakiem, takim symbolem, takim, który promieniuje, to jest Bazylika Świętego Piotra na Watykanie. Dla naszej ojczyzny, dla Kościoła w Polsce na pewno takim znakiem jest Jasna Góra czy Katedra Wawelska. No a dla naszej diecezji, dla Kościoła Tarnowskiego, Bazylika Tarnowska, Bazylika Katedralna w Tarnowie, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. I właśnie w związku z tym, że te dzisiejsze rozmowy, jak zaznaczył ojciec, prowadzone są z Tarnowa, tuż obok katedry, to chciałbym, aby właśnie Kościół Katedralny, Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej było takim właśnie punktem odniesienia do naszej rozmowy i do naszej takiej refleksji. Niektóre rzeczy już zostały powiedziane w czasie mszy świętej, we wstępie, we wprowadzeniu, ale może tak jeszcze dla całości, jeżeli można, to chciałbym powiedzieć, że Bazylika Katedralna w Tarnowie wzrastała wraz z miastem. Jej początki łączą się z lokacją miasta w 1330 roku. I przez wieki była jedynym kościołem parafialnym miasta. Także właściwie wokół niej kształtowało się życie religijne, ale też i kulturalne, społeczne. Od 1786 roku jako katedra biskupa Tarnowskiego fara tarnowska stała się też takim punktem centralnym, punktem odniesienia dla całej diecezji. Od początku XX wieku doszedł jeszcze jeden wymiar oddziaływania kościoła katedralnego, którym jest obecność słynącej łaskami Piety. Pieta, która cieszy się takim szczególnym szacunkiem i czcią i mieszkańców Tarnowa, i okolic, czego dowodem są liczne wota zgromadzone wokół jej ołtarza. I właśnie ten wymiar tajemnicy bolesnej wzmocniony jest też przez tragiczne wydarzenia, tragiczną historię naszej ojczyzny. I takim jakby wyrazem tego wszystkiego jest tablica pamiątkowa która związana jest ze śmiercią w czasie II wojny światowej w obozach koncentracyjnych 24 kapłanów naszej diecezji, jak w tym również i kaplica błogosławionego Romana Sitki, rektora seminarium tarnowskiego, który zginął w Auschwitz. I ten właśnie wymiar narodowo-patriotyczny jest jeszcze szerzej jakoś tak obecny i tak mocno też i promieniuje z Bazyliki Katedralnej. I myślę, że więcej i szerzej i bardziej kompetentnie o tym za chwilę powie ksiądz profesor Ryszard Banach. Natomiast dzisiaj jeszcze chciałbym dodać, że dzisiaj parafia katedralna jako jedna jest jedną z 15 parafii miasta Tarnowa. No niemniej w dalszym ciągu pozostaje takim punktem odniesienia dla życia religijnego miasta i dla całego regionu, jak i też dla całej diecezji. Jest takim punktem odniesienia dla tej naszej małej ojczyzny, ale jest równocześnie takim łącznikiem z Kościołem powszechnym. Również przez ten fakt, że Katedra Tarnowska również od 72 roku decyzją papieża Pawła VI jest bazyliką mniejszą. I bez wątpienia takie właśnie szczególne miejsce bazyliki i sanktuarium Matki Bożej Bolesnej wynika z tego, że Kościół katedralny jest kościołem biskupa Tarnowskiego, ale również i z tej racji, że cały czas pozostaje miejscem, gdzie ludzie się modlą, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie, który jest wystawiony przez cały dzień. Korzystają tutaj z sakramentu pokuty. Tutaj właściwie cały czas też kształtuje się też taka tradycja i religijna, i kulturalna, i narodowa, bo to właśnie w katedrze odbywają się różnego rodzaju też i uroczystości patriotyczne, rocznicowe, w dni, które są ważne i dla Kościoła w Polsce, ale również i dla naszej ojczyzny. I tutaj właściwie też cały czas trwa to zaangażowanie wiernych w różnego rodzaju grupach, stowarzyszeniach świeckich i właśnie też i o tym wymiarze życia religijnego dzisiaj i zaangażowania w nie za chwilę powiedzą z jednej strony pani Barbara Andrzejewicz, a z drugiej strony też i pani Elżbieta Zięba. I na koniec chciałbym jeszcze też podkreślić, że Katedra Tarnowska to też takie ważne miejsce od strony architektury, od strony sztuki, które są inspirowane wartościami ewangelicznymi, w których przeplata się ta dynamika życia i wspólnoty kościelnej, i wspólnoty świeckiej, wspólnoty narodowej. I takim szczególnym znakiem tego takiego wzajemnego połączenia się i przeplatania są pomniki nagrobne właścicieli Tarnowa, tarnowskich z XVI wieku i ostrowskich z XVII wieku. Myślę, że więcej o tym wymiarze Kościoła Katedralnego, o architekturze powie nam pan Antoni Zięba.
Dziękuję bardzo. To był głos księdza prałata, księdza proboszcza i kustosza sanktuarium. Tak trochę wywołany ksiądz profesor Ryszard Banach. Kwestia też i kapłanów. Tutaj wspomniani ci kapłani, którzy zostali zamordowani. Też i tablica z ich nazwiskami, ale przede wszystkim kaplica błogosławionego księdza Romana Sitki.
Chciałbym wrócić do księdza infuata Jana Bochenka, który był proboszczem tutaj w katedrze i który tak napisał taką książeczkę właśnie o wydarzeniach okupacyjnych tutaj w Tarnowie pod tytułem Na posterunku kartki z dziejów Kościoła Tarnowskiego w czasie okupacji niemieckiej. To było wydane zaraz po wojnie. I on w tej książeczce pisze takie znamienne słowa. Nasza katedra ukochana, przez 5 wieków sanktuarium Tarnowa. Nasza katedra ozdobiona najpiękniejszymi pomnikami w Polsce. Nasza katedra, która przetrwała tyle zmian, tyle najazdów. Nasza katedra, tak bardzo ukochana przez wiernych, bo tak się w niej dobrze modli, bo w ścianach jej jakby zakuta wiara, modlitwy i prośby przodków naszych. I te słowa wydają mi się jakoś jak najbardziej aktualne wciąż, mimo upływu czasu. Bazylika katedralna, jak tu słyszeliśmy, była przez wieki jedynym kościołem parafialnym dla całego miasta Tarnowa i do dziś dnia jest takim ważnym kościołem dla całego miasta. Kiedy się wchodzi do katedry, te pomniki, olbrzymie pomniki Tarnowskich i Ostrockich, no są jakimś bardzo wielkim znakiem. Tak, ja tutaj, mnie się to kojarzy, że one są jak gdyby takim symbolem. Mówię o tym, że katedra nasza jest symbolem Unii Polski z Litwą, bo ród Tarnowskich, ród Lewitów się tym zajął, żeby to doprowadzić do końca, małżeństwo Jagieły z Jadwigą, a Ostrocki, grób pomnik Ostrockiego, no to właśnie przypomina nam kniazia Ostrockiego, który był żonaty z córką hetmana Tarnowskiego Jana i który właściwie no, przez to małżeństwo zaczął mówić o połączeniu Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymskokatolickim i to wszystko zaowocowało Unią Brzeską. A więc widzimy taki bardzo szeroki kontekst również tych spraw kościelnych. I tu w tym wszystkim właśnie jest katedra. Katedra. Kult Matki Bożej Bolesnej Piety jest złączony właśnie z tymi wydarzeniami różnymi trudnymi, bolesnymi i właśnie ksiądz Infuat Bochenek też o tym szczególnie pisze, szczególnie w tej książeczce. Pisze tak, że kościół katedralny w czasie okupacji niemieckiej był prawdziwą opoką, która skupiała, dawała siłę, krzepiła, kiedy umysły się chwiały, a serca załamywały. No i tu opisuje, jak trudno było zdobyć uprawnienie, pozwolenie na to, żeby kapłani mogli wejść do więzienia Tarnowskiego, a więzienie Tarnowskie było straszne. Przywozili tutaj ludzi z całej Polski, tutaj właśnie przetrzymywali, stąd wywozili ludzi do obozów. Między innymi warto sobie uświadomić, że pierwszy transport do obozu w Oświęcimiu wyjechał z Tarnowa 14 czerwca 1940 roku. 756 osób. Ksiądz Infuat pisze także, Tarnowianie czegoś takiego nie widzieli nigdy. Setki osób niewinnych, męczonych za to, że w nich biło polskie serce, pędzono na stację, otoczonych kordonami, strzeżonych karabinami, pędzono gorzej niż bydło. Ileż takich transportów, mówi ksiądz Infuat, widziało później miasto. Przez więzienie Tarnowskie przesunęło się 19 548 więźniów politycznych. I przez to więzienie przeszli również kapłani. Przez to więzienie przeszedł ksiądz rektor seminarium duchownego, właśnie ksiądz Roman Sitko. W kruchcie północnej katedry właśnie tam została umieszczona ta tablica pamiątkowa i tam jest urządzona kaplica z ołtarzem błogosławionego Romana Sitki. Jest to kaplica martyrologii polskiej. Właśnie tam napis na tej tablicy głosi: zginęli śmiercią męczeńską za Kościół i ojczyznę. W 1983 roku do tej kaplicy artysta Czesław Dźwigaj wykonał drzwi, na których powiązał wątek męczeństwa narodu polskiego z ofiarą krzyżową Chrystusa Pana. Wprawdzie ta tablica nie wymienia wszystkich kapłanów, jak ja później policzyłem. Kapłanów zginęło w czasie II wojny światowej 27, a tam jest wpisanych tylko 24. No ale to dlatego, że w tym czasie to tablica, kiedy została robiona, nie było jeszcze nawet dobrych takich opracowań, które by wszystkie te dane dokładnie policzyły. W każdym razie diecezja tarnowska miała tę daninę krwi i złożyła ją właśnie poprzez kapłanów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Byli to kapłani, którzy byli kapelanami Wojska Polskiego, byli to proboszczowie, byli wikariusze, byli katecheci. No, różni to byli kapłani, no i właśnie ksiądz rektor błogosławiony Roman Sitko, który został dołączony do tych 107 męczenników II wojny światowej i wraz z nimi został wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła II 12 czerwca 1999 roku. ci kapłani, którzy tam są wypisani, no jeszcze dopiero są na jakiejś liczbie oczekujących na to wyniesienie na ołtarze. Choć jest wielu kapłanów, o których pamięta się o tym, że oni rzeczywiście również zasługują na to wyniesienie na ołtarze przez swoje święte życie. Takich na przykład kapłanów wspomniał biskup ostatnio na ostatnim odpuście. Trzech kapłanów, którzy zginęli rozstrzelani w Nowym Sączu właśnie. Ksiądz Józef Bardel, ksiądz Tadeusz Kaczmarczyk i ksiądz Władysław Deszcz, który, jak wspominają ci, którzy tu widzieli, poprosił tego Niemca, który ich rozstrzeliwał, żeby pozwolili mu na końcu być rozstrzelanym, żeby on mógł wszystkim udzielić jeszcze rozgrzeszenia, zanim sam zostanie rozstrzelany. Kapłan, który miał wtedy 27 lat.
Ta historia to jedno, a taki przyczynek, można powiedzieć, bliższy nam, bliższy tym, którzy żyją, bo myślimy o czasach i powojennych. Można powiedzieć, żaden czas nie jest prosty. Matka Boża Bolesna patronuje wszystkim czasom, bo każdy jakoś naznaczony męczeństwem. Gdyby tutaj, nie wiem, pokazać kapłanów, pokazać ludzi świeckich?
No więc tu mamy, trzeba powiedzieć, że mamy również i ludzi świeckich. Mamy tu nawet ci, którzy to przeszli przez katedrę. Jak na przykład wchodzimy do katedry od Placu Południowego, to tam na drzwiach mamy wymienionych oprócz kapłanów, oprócz Ojca Świętego Jana Pawła II, na tych drzwiach mamy takie postacie, które no właściwie też kojarzą się i które przeszły i tutaj były, uczestniczyły w katedrze, w nabożeństwach. O, choćby nawet właśnie taka Stefania Łącka, która była redaktorką naszej sprawy Pisma Diecezjalnego, a która jest w tej chwili wymieniana jako kandydatka na ołtarze, czy też major Henryk Sucharski, dowódca Westerplatte, który jest właśnie na tych drzwiach tam wymieniony, czy też właśnie Władysław Sikorski, znany przecież powszechnie, który również pochodził tu z naszej diecezji. A więc te postacie świeckich ludzi, które były również takimi pięknymi postaciami. Takich postaci świeckich mamy więcej. Może właśnie dlatego, że mieliśmy kapłanów, którzy byli bardzo zaangażowani w formację życia religijnego, dlatego też świeccy też byli tacy, którzy byli bardzo urobieni i zasługują na ołtarze. Ja w tej chwili prowadzę taką komisję kanonizacyjną, którą biskup zorganizował, żeby zbierać takie wszystkie postacie, które mają jakieś takie oznaki, że należą do takich gorliwszych katolików, świątobliwi, zasłynęli z jakimś życiem, takim głębszym życiem religijnym i zbieramy ich, przygotowujemy takie opracowania i być może, że kiedyś będą też właśnie kandydatami na ołtarze. Mamy ich już więcej mam niż palców u rąk.
To bardzo dobrze. Pani Elżbieta Zięba.
Nawiązać do tego, co ksiądz profesor mówił, a to, co dotyczy okresu wojennego, właśnie do postaci księdza proboszcza Jana Bochenka, doktora Infuata, który 40 lat tutaj był proboszczem, zmagał się z dwoma totalitaryzmami, hitlerowskim i komunistycznym. Uwrażliwiał sumienia. Ktoś powiedział, że rzeźbił duszę. Był więźniem konfesjonału. I to jest to, czym katedra do dzisiaj stoi. Jest stały dyżur w konfesjonale i naprawdę bardzo dużo ludzi przyjeżdża specjalnie właśnie tutaj do spowiedzi. Ksiądz Infuat dawał świadectwo wierności Bogu, takiego umiłowania człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy. I to właściwie to rozwój Caritasu w tym okresie. W czasie wojny organizował pomoc dla więźniów, dla jeńców, dla dzieci z pozbawionych opieki, dla rodzin, dla uchodźców. Przecież z płonącej Warszawy tutaj warszawiacy także trafiali, szukał dla nich miejsca. To była niezwykła postać. Potrafił nawet pójść do Niemców i stacjonujących w Tarnowie w obronie Żydów. Otaczał opieką no, o wszystkich. Proszę sobie wyobrazić, że gdy było zagrożenie aresztowaniem czy wywózką do Niemiec, to stwarzał nawet możliwość sakramentu małżeństwa w późnych godzinach wieczornych. Moi rodzice o 21 godzinie w katedrze przy drzwiach zamkniętych zawarli sakrament małżeństwa. Wpuszczanie przez zakrystię pojedynczo w 40 roku przed ołtarzem właśnie Matki Bożej. I ksiądz Infuad jeszcze dawał też świadectwo tego ogromnego patriotyzmu, troski o dziedzictwo narodowe, utrwalenie świątyń. Tutaj była mowa już o pomnikach, pewnie jeszcze będzie, ale proszę sobie wyobrazić, że te pomniki zaraz na początku wojny zostały zabezpieczone. 18 tysięcy cegieł ustawiono, żeby zabezpieczyć murem takim, a od góry wiórami, żeby nie uszkodzić tych pomników. Proszę patrzeć, właściwie to jest naprawdę taki wielki, wielki kapłan. Proszę, także w 45 roku już obchodzono 3 maja uroczystość wielką. Prawda? 15 lipca, rocznicę Bitwy Grunwaldzkiej w 1945 roku. Później się to już oczywiście różnie było, bo ksiądz Infuad był bardzo niewygodnym dla władz komunistycznych. Oczywiście domagali się, żeby odszedł, żeby go zwolnić z obowiązków proboszcza. On wtedy wycofał się do swojej rodzinnej miejscowości Rzepienica i tak zdalnie kierował parafią, po kilku miesiącach wrócił. Katedra zawsze była taką ostoją patriotyzmu i może warto także przypomnieć, że zaraz po stanie wojennym 16 grudnia było zaplanowane poświęcenie sztandaru Solidarności Zakładów Mechanicznych. I 16, czyli 3 dni później został poświęcony ten sztandar, który już został w katedrze, bo wiadomo, że nie można było go wyprowadzić. Tutaj także organizowano pomoc dla internowanych. Tutaj znany Radio Maryja ksiądz Michał Bednarz to był głównym organizatorem z księdzem Łomnickim, a także z następnym proboszczem księdzem Kazimierzem Kosem. Krzyż i Matka Boża tak nierozerwalnie towarzyszą naszemu narodowi i gdy w 1982 roku Matka Boża Częstochowska przybyła do Tarnowskiej katedry, witały ją tłumy. Wówczas było wiele kwiatów i w momencie, kiedy Matka Boża już odjechała, te kwiaty zostały złożone w formie krzyża, wszystkie. I proszę sobie wyobrazić, że krzyż kwietny przetrwał do 1987 roku na placu katedralnym, gdzie gromadził ludzi. Oczywiście pracownicy służb bezpieczeństwa nam robili zdjęcie, ale to był wyraz niesamowitego patriotyzmu. Krzyż, Matka Boża, zawsze się to łączy. No, te zmienne były losy tarnowskiej diecezji, ale wplecione nierozerwalnie w historię też naszej umęczonej ojczyzny, tak jak i losy polskich rodzin. I tutaj ta tarnowska pieta mieszcząca się przez wiele lat w kruchcie katedry, była tą, do której przychodzili tarnowianie w chwilach dziejowych, ale przede wszystkim ci, którym ta matka towarzyszyła w życiu codziennym. Tutaj wpadali uczniowie na zdrowaśkę przed lekcjami. Tutaj przyklękały zatroskane matki, obładowane siatkami w drodze do domu. Miały tylko chwilkę, więc chociaż tutaj nawet na moment zatrzymały się, żeby powierzyć swoje zmartwienia. Ona je rozumiała, tak czuły. Czasem trudno było nawet przyjść do wnętrza katedry, no bo tutaj było dużo klęczących osób. I w 1986 roku Kościół Tarnowski przeżywał swój jubileusz dwustulecia diecezji. Oczywiście przygotował się do tego wcześniej. Był czwarty synod diecezji. I później zrodził się pomysł, aby ta Matka Boża Bolesna, która przez wieki wysłuchiwała próśb, zwłaszcza matek, znalazła godniejsze miejsce i najlepiej właśnie blisko Najświętszego Sakramentu, o czym tu ksiądz proboszcz już wspominał. I taką nową, blisko dwumetrową, ja nie wiem ile ona ma, jaki wymiar, ale potężną monstrancję ufundowali kapłani, a na ołtarz dla ukochanej Piety swoje ofiary składały bardzo przywiązane zresztą do tej Piety, do wizerunku matki. Tak się złożyło, że wówczas dostąpiłam łaski, no i myślę, że zaszczytu powitania znamienitych gości, księży kardynałów, arcybiskupów, przede wszystkim księdza prymasa. I prosiłam wówczas o poświęcenie monstrancji tego ziemskiego mieszkania dla uwielbianego Pana oraz ołtarza, w którym znalazła miejsce Pieta, właśnie ta współcierpiąca, podnosząca nas, Matki, Matka Jezusa, gdzie znalazła już uwielbienie. Tak się to wszystko łączyło, wszak u stóp Chrystusowego ołtarza, umacniany Eucharystią Kościół Tarnowski czerpał siły do niestrudzonej pracy wiodącej ludzi do zbawienia, a u stóp tarnowskiej Piety tyle razy te matki wylewały łzy cierpienia przed właśnie tą bolesną, tą świadomą sensu krzyża, tą nieustannie wspomagającą, tą naszą. Mając świadomość, że ten akt Fundacji Ołtarza nie zamyka się w wielkich wyasygnowanych kwotach, ani też w tym ewangelicznym wdowim groszu, ale przede wszystkim w dawaniu Bogu i narodowi naszych rodzin, złożyłam wówczas przyrzeczenie, że my matki będziemy strzec naszych domów, mowych kościołów, będziemy bronić każdego poczętego życia, będziemy pielęgnować Bożą miłość w naszych rodzinach i z niej czerpać moc do rozdawania jej innym. Czy się to nam udało, nam matkom, wytrwać w tym przyrzeczeniu, no wie pewnie sam Bóg. Patrząc jednak na wiele naszych rodzin, na świadectwo ich życia, sądzę, że tak. Jednak czasy są takie, że diabeł jest wyjątkowo aktywny, więc trzeba nam permanentnej formacji, aby nie ulec złu, aby nie poddawały się dzieci i młodzież, więc dlatego działania w stowarzyszeniach katolickich. Warto dodać także, że przy Tarnowskiej katedrze od 70. lat ubiegłego wieku rozwijało się poradnictwo rodzinne, podobnie zresztą jak przy sądeckiej farze, które promieniowało na znaczną część diecezji. Kiedyś przejrzałam kalendarzyki własne z lat 80. Odnalazłam miejsca, w których byłam na spotkaniu z młodzieżą i z rodzinami. Obejmowały one ponad 140 parafii w przestrzeni od Ustia Solnego przez tam Bocheńskie, Brzeskie, Dąbrowskie, Gorlickie, Dobczyckie do Kolbuszowej, bo wtedy nasza diecezja była trochę większa. W pobliżu Tarnowskiej katedry przecież zrodziła się Arka Poradnia i Telefon Zaufania. Tutaj na początku lat 80. rodził się Klub Inteligencji Katolickiej. Nawet powstała wtedy sekcja rodzin, która z jednej strony gromadziła rodziców, także mieliśmy jakieś tam zajęcia dla rodziców, a równocześnie dzieci miały zajęcia takie, założyliśmy taką grupę lelewitów, coś na wzór harcerstwa, jako że sami byliśmy harcerzami, więc przeszliśmy pewne przygotowanie i tak to się też zaczęło. Aktualnie tutaj przy katedrze działa między innymi, koleżanka powie także o innych grupach pewnie, ale Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które obok formacji swych członków podejmuje także inne działania na rzecz rodzin, a także wspierania wszystkich akcji, które są niezbędne. No kiedyś właśnie w obronie telewizji Trwam występowaliśmy, byliśmy współorganizatorami marszu w Tarnowie w obronie telewizji Trwam. Staramy się także, żeby zawsze na tych spotkaniach był taki wątek łączności z Kościołem, tym czym żyje Kościół aktualnie i tym żyje nasza ojczyzna. Zawsze staramy się nawiązywać także do rocznic. Przecież to jest tak, że nasze pokolenie w szkole się o tym nie uczyło, więc chcemy przekazać także pewne myśli.
Nawet tak jak tutaj ksiądz Ryszard podsunął mi to, co pani mówiła wtedy w 1986 roku, kardynałowi z Filadelfii, akurat teraz papież też pojedzie do Filadelfii, bo tam będzie teraz spotkanie rodzin. To już za chwilę, ale mówi pani, że to nam się udawało, tak, że chciałyśmy. Myślę, że to dzisiaj cały czas aktualne, żeby bronić tego domowego kościoła, żeby bronić każdego poczętego życia, żeby pielęgnować miłość w rodzinach, czerpać moc do rozdawania jej innym. To dzisiaj leży, to nie tylko takie właśnie wspomnienie historii, że tak było. Myśmy jako pokolenie mężni starali się być, ale dzisiaj też pewnie tak jest.
Dlatego tak służymy. Ja myślę, że my w ogóle cały czas spłacamy także dług Kościołowi Tarnowskiemu, tego co myśmy otrzymali tutaj, czyli tą formację, to, więc należy, po prostu staramy się to oddać. No ale stowarzyszenie nasze też zapoczątkowało właśnie jubileusz małżeństw wczoraj. Przeżywaliśmy tutaj w parafii. Mieliśmy małżeństwa, które 65 lat po ślubie, 60-letni jubilaci ze stażem i 50-letni i srebrni jubileusz. No, to małżeństwo, które było z jubilaci, 65-letni jubilaci ze stażem takim małżeńskim, no przyszli i mówili, prawda, że 50 lat temu dostaliśmy tutaj 15 lat temu, w 50. rocznicę dostaliśmy tutaj właśnie krzyż, róże zasuszoną do tej pory. I tą sobie też zasłużę, mówi pani. To takie miłe.
Później tą przy świętej właśnie ta pani mówi, instruowała te osoby, które wczoraj otrzymały róże, jak należy suszyć, żeby przetrwała długie lata.
Pani Elżbieta, mówię, Pani Antoni, przyczynek do tego, co małżonka mówiła, w aspekcie nie, patriotyzmu naszego, czy tego, no, czym żyjecie?
To jest oczywiste. Jak można by inaczej? Ja tylko tutaj może w tym wątku patriotycznym przypomnę, że tu z katedry w 1914 roku do Krakowa wyruszyła grupa 130 drużyniaków, ponieważ tu obok, w sali za katedrą, mieli swoje miejsce. I stąd drużyna strzelecka wyszła. Po mszy świętej na placu katedralnym kolumną szli serdecznie żegnani przez mieszkańców Tarnowa. To się zapisało w pamięci. To jest przypominane przy okazji 6 sierpnia, gdy wspominamy wyjście pierwszej kadrowej w Krakowie z Oleandrów. Wtedy przypominamy, że wcześniej, parę dni wcześniej, nasi drużyniacy z Tarnowa szli do Krakowa na miejsce zbiórki. Stamtąd ruszyli do Królestwa Kongresowego. No ale to takie uzupełnienie z historii. Małżonka wiele powiedziała tutaj o tej formacji. Ja powiem tak, że gotycka bryła katedry. Trochę dopowiem to, co już ksiądz proboszcz powiedział, że ta bryła katedry tarnowskiej jest od 600 lat zawsze punktem górującym nad miastem. Chociaż była próba w czasie PRL-u, żeby to centrum obudować. I powstał taki gmach chyba telekomunikacji. Trochę zasłania, jak tam się z...
siedzi od Kielc.
Od Kielc
od północnej
jedzie.
Strony.
Tak,
to rzeczywiście...
tak, ale nie zasłoniła katedry. To nie jest możliwe. Dlatego nie jest to możliwe. Chociażby tylko dlatego, że... Jest od początku poświęcona Najświętszej Marii Pannie. Najpierw w tajemnicy narodzenia, dziś znana już także jako sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Przypomnę może kilka słów, cytat krótki z listu właśnie papieża Pawła VI, którym ta nasza katedra była podnoszona do zaszczytnego tytułu Bazyliki Mniejszej. Świątynia ta bowiem, pisze papież w liście Cum Beatissima z 1972 roku, nie tylko sama w sobie tchnie dostojeństwem swej starożytności, artystycznego kunsztu i wspaniałości wyposażenia, lecz nadto słynie z pobożności, gdyż w niej z wielkim staraniem, pracą i wiarą oddawana jest cześć Bogu i Jego Matce. Piękne słowa. Jest więc nasza katedra takim wyraźnym znakiem rozpoznawczym naszego miasta. Przedwojenne wydania wiadomości parafii katedralnej właśnie w winiecie swojej mają ten profil miasta z górującą wieżą katedry. O, tak. Ojciec Święty Paweł VI, pisząc o wspaniałości wyposażenia, mógł przecież mieć na myśli wspaniałe pomniki i epitafia, których no, nie jedna polska katedra może nam szczerze zazdrościć. Nie byłbym sobą, gdybym jako lokalny patriota no, w paru słowach nie opowiedział o tych pomnikach i o randze historycznej. Ale zdaje się, że pani Basia ma jeszcze o tym kościele duchowym coś powiedzieć.
O zaangażowaniu świeckich, tak?
Tak.
W życie parafii.
Pani no cóż, Barbara, tak jak powiedzieli moi przedmówcy, mamy wspaniałe dziedzictwo i jako świeccy musieliśmy to dziedzictwo podjąć. Nadarzyła się taka sposobność, gdy nastąpiła większa swoboda i Kościół mógł wreszcie zacząć działać również poprzez świeckich.
Kiedy?
No to były lata 90. Akurat proboszczem naszym został wtedy obecny tutaj biskup ksiądz Stanisław Sałaterski. Pracowałam wtedy też w Radzie Duszpasterskiej i właśnie na jednej z pierwszych tych narad powzięliśmy taką decyzję, żeby wydawać gazetkę parafialną. Miała być kontynuacją właśnie tej przedwojennej. Wtedy parafia katedralna miała na swoim terenie 3 świątynie, mianowicie katedra jako główny kościół, kościół księży Filipinów, teraz już jest parafią od kilku lat.
Czyli no w pobliżu seminarium tutaj.
Tak, i kościół ojców Bernardynów, który zresztą jest do dzisiaj kościołem na terenie parafii. Ta gazetka właśnie miała służyć takiemu scaleniu parafii, bo rozproszenie w 3 kościołach no troszeczkę utrudniało to zjednoczenie. A chodziło o to, żeby wszyscy parafianie byli jakoś informowani o tym, co się dzieje w parafii. Rzeczywiście ta gazetka w zasadzie ma taki kształt, jeżeli chodzi o formę, jak miała od początku wydawania. Mianowicie ma niewielki zakres, jeżeli chodzi o strony wydawnicze, ale za to ukazuje się bardzo regularnie. Jest to miesięcznik i przede wszystkim prezentuje teksty własne. Jeżeli pojawiają się inne, to jest to poezja, powiedzmy, zasłużonych poetów, jak na przykład księdza Twardowskiego. Albo też są tutaj dokumenty biskupie przedrukowywane, ważne, jak na przykład właśnie dotyczące czy wznowienia działalności Akcji Katolickiej, czy choćby powołania właśnie Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. W tej gazetce właśnie no, piszą między innymi członkowie Akcji Katolickiej, do której należę. I praktycznie no, od początku w tej gazecie jestem. I jakiego typu teksty tutaj się pojawiają? No właśnie takie formacyjne przede wszystkim, związane z okresem liturgicznym, jakimiś większymi uroczystościami, ale też sporo treści pojawiało się patriotycznych, rocznicowych, postaci historycznych. Na przykład mieliśmy taki cykl Patronowie ulic Tarnowskich, właśnie przynależących do parafii katedralnej. I te postacie były prezentowane w naszej gazetce. Również właśnie wspomniany już tutaj ksiądz Infuat Bochenek, były prezentowane jego wspomnienia z dziejów kościoła Tarnowskiego. I to cieszyło się dosyć dużym zainteresowaniem.
Mamy konkretne dzieło, gazetkę parafialną, a chcemy mówić też o zaangażowaniu świeckich.
Tak, więc to działalność Akcji Katolickiej, ale nie tylko ta, bo prowadzimy też bibliotekę parafialną, w której gromadzimy przede wszystkim no, literaturę religijną, ale i też historyczną i obyczajową. Staramy się mieć klasyków, którzy teraz są jakoś tak spychani na margines, więc żeby ten dostęp do tej literatury ważnej w naszych dziejach też był. Oprócz Akcji Katolickiej działa bardzo dużo stowarzyszeń i grup parafialnych. Są to grupy o charakterze religijnym, jak na przykład Róże Różańcowe, to znaczy modlitewne grupy.
Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusa.
Straż, tak, Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego. Jest apostolstwo pomocy duszom w czyściu cierpiącym. Jest Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, jest liturgiczna służba ołtarza, jest świetlica parafialna przede wszystkim. No, to akurat ta posługa dla dzieci w największej potrzebie. No, Caritas parafialny. Więc jest tych możliwości zaangażowania dość sporo. Ważną sprawą w działalności tych grup parafialnych wszystkich jest przede wszystkim formacja. I ta formacja w pierwszej kolejności odbywa się poprzez modlitwę. Wszystkie grupy parafialne włączają się do modlitw. Odbywa się to na takiej zasadzie, że powiedzmy mamy adorację, czy różaniec, czy drogę krzyżową. I wtedy poszczególne te grupy przygotowują czy rozważania, czy prowadzenie modlitw, animują te modlitwy. Także no, jest to czynne zaangażowanie, nie tylko bierne uczestnictwo. Również na terenie parafii przygotowujemy już jako Akcja Katolicka wystawy o różnej tematyce. Ostatnio na przykład właśnie mieliśmy wystawę poświęconą Miłosierdziu Bożemu, bo mieliśmy tutaj nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Ojca Świętego i Świętej Siostry Faustyny. No i można powiedzieć, że tę wystawę wypożyczyliśmy jeszcze do innej parafii. Także no, nie tylko nasza parafia tutaj korzystała z tej wystawy. A tych wystaw, jak kiedyś próbowałyśmy policzyć, to było kilkanaście przynajmniej. Było i o Ojcu Świętym kilka wystaw, o księdzu Jerzym Popiełuszce, o ojcu Maksymilianie Kolbe. Była wystawa na rok kapłański, była wystawa o Eucharystii, była wystawa o misjach, to znaczy właściwie o zaangażowaniu misjonarzy z diecezji tarnowskiej.
Trochę ich na misję wyjeżdża, tak.
A trochę ich wyjeżdża. No i mieliśmy tutaj swojego misjonarza i znowu mamy swojego misjonarza w Republice Środkowoafrykańskiej, księdza Jacka Kwieka, który najpierw pracował tam 6 lat, zapadł na taką dość poważną chorobę, wrócił do kraju, ale ten bakcyl misyjny w nim ciągle tkwił i po kilku latach leczenia w końcu uzyskał zgodę na ponowny wyjazd. Jest w tej chwili w Afryce.
Nowy misjonarz, który był tutaj lektorem w katedrze, w tamtym tygodniu biskup go wysłał do Kongo, Brazzaville.
No. Ale trzeba powiedzieć, tylko jedno chcę dopowiedzieć, że on co prawda nie był już tym parafianinem, ale ochrzczonym w katedrze był wspomniany też przez księdza biskupa w homilii ojciec Strzałkowski, ten męczennik z Peru.
Drodzy Państwo, zapraszamy. Myślę, że nasi goście jeszcze posłowie powiedzą. A chciałbym Państwa zaprosić do kontaktu telefonicznego. Numery telefonów, jesteśmy w Tarnowie, 14 621 4501 Powtórzę, 14-621-4501. Drugi telefon 14-622-2450. 14-622-2450. Dziś Matka Boża Bolesna, ta z Tarnowskiej Katedry, jako patronka katedry, kapłanów i rodzin. Nasi goście, państwo Elżbieta i Antoni Ziębowie, pani Barbara Andrzejewicz, ksiądz prawa dr Ryszard Banach i ksiądz prawa dr Adam Nita, proboszcz parafii, kustosz sanktuarium. Księże Ryszardzie, ksiądz chciał słowo tutaj uzupełnienia.
No, słowo uzupełniłem tylko dlatego, że pani Barbara wspomniała o tych misjonarzach. No to jest duża grupa i to już jest misja, która ma swoje dzieje. Zaczęło się w 1973 roku, kiedy biskup Ablewicz właśnie zorganizował misję diecezjalną w Kongo, Brazzaville, a zaczęło się to tylko dlatego, że tam wtedy w Kongo zaczęto wprowadzać komunizm. I tych wszystkich misjonarzy francuskich już brakowało, albo ich wygonili, a przyjęto misjonarzy z komunistycznego kraju. I dlatego właśnie nasi Tarnowscy jako komunistyczni misjonarze mieli tam prawo wstępu. I tak się zaczęła nasza misja, która trwa do dziś dnia. Zresztą już teraz są misjonarze nasi nie tylko w Kongo, ale są i w tej Republice Centralnej Afryki. No i mamy ich w krajach też Południowej Ameryki. W każdym razie zaangażowanie misyjne naszych księży jest duże.
Mamy chyba pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo, halo. O, niestety ktoś się rozłączył. Spróbujemy drugi numer. Proszę bardzo.
Szczęść Boże. Właśnie Tarnów się kłania. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam jako pierwsza. Właśnie z Tarnowa.
Pani ma na imię?
Wszystkim serdecznie pozdrawiam przedstawiciela Radio Maryja i księdza profesora. Na pewno sobie przypomni. Znamy się od książki o Białej Róży. To tak na boku. Jeśli chodzi o katedrę, no na pewno jest to rozpoznawczy znak Tarnowa. I przyznam się szczerze, że mimo, że jest taka mała, to jednak ma tą swoją duszę. Taką duszę, gdzie właściwie czuje się dobrze i tam się chętnie przychodzi. No i o tym, że jest wielkim konfesjonałem dla Tarnowa i nie tylko, to prawda, ponieważ zawsze można tam znaleźć spowiednika, a ponieważ spowiadają często księża z seminarium, więc zawsze jest naprawdę ta spowiedź bardzo głęboka i można ją przeżyć właściwie. A na końcu jeszcze małe sprostowanie. I to jest ojciec dyrektor na początku, kiedy mówił przed rozpoczęciem nabożeństwa, wspomniał, że jest to pierwsze spotkanie Radia Maryja w Tarnowie. Nieprawda, bo pierwsze spotkanie Radia Maryja w Tarnowie było u błogosławionej Karoliny i wtedy było Radio Maryja też. To była rocznica 25-lecia ogłoszenia błogosławioną Karoliny i pobytu Jana Pawła, świętego Jana Pawła w Tarnowie. To tylko tak gwoli uzupełnienia. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
A pani ma na imię? O, niestety, ksiądz może pamięta, jak wspomniała księdza. Nie pamiętam. Próbujemy dalej. Bardzo proszę, Radio Maryja. Może przypomnę telefony. 14-621-4501. 14-621-4501. Drugi telefon 14-622-2450. 14-622-2450. Proszę bardzo.
Ja myślę, że ojciec Grzegorz będzie dla mnie najlepszym usprawiedliwieniem.
No nie wiem. Pan ma na imię?
No Krzysztof jestem. No,
ja pana znam, ale tak, może słuchacze nie pamiętają.
Reverendissimo, illustrissimo. Ja nie potrafię w tej chwili przy moim doświadczeniu kościoła takim skromnym nie myśleć o katedrze tarnowskiej, jeżeli bym nie myślał o tej cudownej figurze biskupa Jerzego Ablewicza, który został już tam pod koniec wymieniony przez prowadzących ojców i tam księdza profesora. Ja bym chciał po prostu jemu krótko oddać sprawiedliwość. Myślę, że ksiądz profesor będzie doskonale wiedział, że oddać sprawiedliwość to znaczy zaświadczyć o świętości tego, tej osoby. Ja tylko, jest to taka okazja niezwykła, bo tam była mowa o tym, że już tam 16 nie można było wynieść sztandaru. Ja chciałem powiedzieć o takim epizodzie, który mógł może być nieznanym. Kiedy 5 grudnia w roku, kiedy został ogłoszony stan wojenny, znalazłem się na lotnisku Fiumicino w Rzymie. Właśnie spotkałem biskupa Jerzego Ablewicza, którego często spotykałem na Jasnej Górze, i takie mieliśmy bardzo głębokie też rozmowy, spotkania. I teraz taka jest okoliczność, 5 grudzień i odlatuje samolot z Rzymu do Krakowa. Ja wtedy przechodziłem bardzo taką trudną chorobę. Biskup Paweł Chmielica przyjechał na lotnisko, dał mi taki karton, w którym była figura Matki Bożej Fatimskiej. A ja mówię, no przecież ja tego przez tamtą bramkę nie przeniosę, bo ja już miałem na plecach 131 kg bagażu z żoną i córką podręcznego, więc ja mam z tym kartonem robić. I wtedy właśnie, kiedy biskup Jerzy przechodził, mówię do niego: ekscelencjo, przepraszam bardzo, ja nie mam innego wyjścia, tylko poproszę, żeby ksiądz biskup był łaskaw przez tą kontrol tutaj, przenieść się tam, przemycić tą figurę, ten karton, który była Matka Boża Fatimska. I wtedy padają słowa z ust biskupa Jerzego, które uważam, że przeszły do historii. Mówi do mnie: panie Krzysztofie, jeżeli w tym kartonie nie ma bomby, to ja to bardzo chętnie zrobię. A tam było więcej jak bomba, bo ta figura, kiedy się już dostała się już do kraju, a był to ostatni przelot samolotu, bo za tydzień już samoloty nie wyleciały z Rzymu, ponieważ już wiadomo było, że będzie ogłoszony stan wojenny, i przy tej właśnie figurze w Warszawie pod zakazem przez generała Jaruzelskiego zostało odprawione największe nabożeństwo fatimskie, które już pod zakazem miało po prostu miejsce. I teraz tak mnie to jakoś w sercu pozostało, bo to był dla mnie dodatkowy, właśnie jak powiedziałem, argument odnośnie świętości właśnie biskupa Jerzego. Tak mi to zostało w sercu, że kiedy potem już po bardzo wielu, wielu latach wróciłem z Rzymu do kraju, postanowiłem pojechać do Tarnowa, żeby w ogóle zobaczyć, on już wtedy nie żył, zobaczyć w ogóle, jak ta katedra, z której tak dzisiaj cudownie są prowadzone te rozmowy i takie głębokie, jak ona wygląda. I doznałem jakiegoś niesłychanego olśnienia, kiedy otworzyłem drzwi i zobaczyłem, że na korytarzu, na samym końcu była bardzo wielka, wysoka figura Matki Bożej Fatimskiej. I wtedy zrozumiałem właśnie, jakimi drogami Opatrzność Boża i Pan Bóg prowadzą właśnie swoje dzieło. I powtarzam jeszcze raz, jestem głęboko przekonany, to nie jest na taką krótką rozmowę telefoniczną, o świętości biskupa Jerzego, który na ten temat wypowiadał się dużo wcześniej kardynał Karol Wojtyła, i zawsze to właśnie wspominał, że nie tylko ja jestem w Krakowie, ale w Tarnowie jest biskup Jerzy. I dlatego dzisiaj uważam, że tam ksiądz profesor mówił, że ma tam 10 palców, ale uważam, że na których ma już kandydatów na ołtarze, ale ja myślę, że trzeba jeszcze ten 11 palec jakoś też znieść do góry, bo
on jest chyba jednym z pierwszych, tak myślę. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, pozdrawiam pana serdecznie, dziękujemy za telefon i za wspomnienie księdza arcybiskupa Ablewicza.
Bardzo, bardzo dziękujemy panu rzeczywiście, i ja, mówiąc o tym, że spłacamy dług wdzięczności wobec kościoła tarnowskiego, to miałam przede wszystkim na myśli księdza arcybiskupa Jerzego. Był nam szczególnie drogi. Wiele też moglibyśmy powiedzieć.
Osobiście mu możemy wiele zawdzięczać.
Osobiście wiele, tak. Wiele dobra Także naprawdę bardzo dziękujemy za ten głos i swego czasu już w takim liście do księdza biskupa wtedy Skworca nawet właśnie pisaliśmy, że chcielibyśmy, żeby kiedyś w najbliższej przyszłości rozpoczął się proces. Także
chyba sprawa jest podjęta, w toku jest, tak się wydaje.
Nie wiem, bo to była prośba. To była prośba tylko.
Jest wśród liczby kandydatów.
Tak, oczywiście. Jest. Pan Antoni wcześniej, panie Elżbieta.
Że osoba księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza jest szczególnie ceniona i wspominana jako patron został obrany w Klubie Inteligencji Katolickiej w Tarnowie. Pełna nazwa klubu to jest właśnie Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Jest jeszcze jedna instytucja, która nosi imię, mianowicie Fundacja Księdza Arcybiskupa Jerzego Ablewicza, która corocznie funduje dużą grupę stypendiów dla młodzieży studiującej, a pochodzącej z uboższych rodzin.
A jedno stypendium to właśnie...
A jedno stypendium zawsze jest fundowane w Klubie Inteligencji Katolickiej. Tak.
No i chyba niedawno tak obchodzono 25. Tak? rocznicę śmierci księdza arcybiskupa.
Tak, 25. rocznicę śmierci teraz chyba. Tak, no. Przygotowałem taki właśnie wspomnienie o księdze arcybiskupie i zostało wydrukowane właśnie na 20. rocznicę jego śmierci i na 25.
No, doczesne szczątki księdza arcybiskupa spoczywają w krypcie.
W krypcie, w katedrze. Zresztą ta krypta została przygotowana właśnie, kiedy ksiądz arcybiskup już wiedział, że już blisko będzie koniec jego życia, no to wtedy chciał być pochowany w katedrze tarnowskiej. Dlatego, że do tego czasu tak było, że żaden biskup nie był w katedrze tarnowskiej pochowany. Największy nasz taki biskup Leon Waręga, no to się chciał pochować w Tuchowie, no i jest w Tuchowie pochowany. Natomiast pierwszym biskupem, który został pochowany w tarnowskiej katedrze, to był właśnie biskup Grzegorz Wojtarowicz, którego sprowadził ksiądz arcybiskup Jerzy Ablewicz z Krakowa do Tarnowa. I drugim był właśnie dopiero biskup Ablewicz.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Witam serdecznie, Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Zenon. Ja dzwonię z tarnowskiej prowincji. Po prostu no, byłem kiedyś 3 lata temu na takim spotkaniu u Karoliny Kuskównej. No tu akurat nie zauważyłem, że to spotkanie jest, chociaż słucham tego radia, no to radio daje nadzieję. Dla niektórych to jest obciach, ale jednak to radio daje nadzieję i chciałbym, żeby to radio było promowane w jakiś sposób, bo bardzo wiele rzeczy dobrych się tu dzieje, choćby nawet rano za 15:06 jest modlitwa poranna, wielu ludzi idzie do pracy, a ja chodzę do różnych kościołów, bo szukam swojego miejsca tu w kościele tarnowskim, bo na prowincji to się nie bardzo da, bo jest wiele koncertów życzeń takich, których się nie da słuchać, polityki trochę, a do katedry nawet moje dzieci, kiedy przyjadą tu z Krakowa, też chętnie idą właśnie, bo tam jest kultura. No i po prostu chciałbym, żeby w tarnowskim kościele zachęcano do słuchania tego radia, że jak ktoś idzie do pracy rano, to żeby to włączył to radio, jednakże to nie jest obciach za 15:06. No może coś dobrego wyniesie, bo tak na modlitwę nie ma czasu nieraz. No i zapamiętałem takie zdanie kiedyś ze spotkania u Karoliny Kuskównej. Jeden z księży powiedział, że diecezja tarnowska otwiera się na Radio Maryja. Ja tego nie widzę. Ja bym to określił tak, trochę filozoficznie, według księdza Tischnera. To jest trzecia prawda według księdza Tischnera. To jest nieprawda, po prostu to, że diecezja otwiera się na Radio Maryja. Chciałbym, żeby tak było. Bardzo bym chciał. Dziękuję uprzejmie.
Panie Zenonie, dziękuję za pana głos.
Transmisja z Bazyliki Katedralnej w Tarnowie no jest jakby też i potwierdzeniem, że to nie jest tak do końca, ponieważ były delegacje właściwie z każdego zakątka diecezji, z różnych parafii, gdzie są koła Radia Maryja, gdzie są słuchacze Radia Maryja. również i w Tarnowie, dlatego...
I sympatycy.
Dlatego chyba tak do końca nie jest źle.
Tak. No a to, że dzisiaj też, no, my można powiedzieć, jesteśmy zbudowani, bo katedra to też pewien wzorzec, tak? I kwestia modlitwy, kwestia aktywności i kapłanów, i ludzi. Nawet to, że tak mówimy, że ta katedra jest w takim miejscu, tak jak tutaj to wspomnienie księdza proboszcza, kapłana, który mówi, no że no nie do końca w tej miejscowości, w której żyje, jest to tak jak na misjach, nie? Kościół stoi jako ten, to odniesienie wszystkich, całej wspólnoty ludzi, społeczności, dlatego budujemy i zwierzą, żebyśmy widzieli ten, żeby to był ten widoczny znak tej naszej wspólnoty i tej przynależności do Kościoła. I tutaj tak jest, że każdy może wziąć i zajść, że jest cały czas Najświętszy Sakrament. No myśmy przygotowywali transmisję, panowie od wcześniejszych godzin już tutaj pracowali, młodzież gdzieś tam sobie śpiewała, przygotowywała też to swoje bycie później przed kamerami, przed mikrofonami, a wielu ludzi dalej przychodziło, nie przeszkadzało im to, modlili się. Więc tak się odbywa. Tutaj kapłan w konfesjonale też cały czas był obecny. Więc tak jak pan mówi, no nieraz to może być różnie, ale też z racji tego, że no jest jeden kapłan tutaj, na szczęście jest blisko seminarium, są tacy księża jak tu ksiądz Ryszard, że też są obecni, mając inne zajęcia. Więc to jest też tak można powiedzieć, to jest to źródło, do którego przychodzimy i bardzo dobrze, że pan tak ocenia, że jak się do katedry przyjdzie, to wszystko wiadomo, wszystko jest na swoim miejscu. Prawda, księże?
Tak, tak.
Zobaczcie.
No, mamy to szczęście, że tak jak już wspominałem jeszcze przed transmisją mszy świętej, że obecnie parafia katedralna no nie jest taka duża. Są większe parafie w Tarnowie. Na terenie parafii jest około 7 tysięcy wiernych. A mimo to mamy 9 kapłanów, którzy są przypisani do katedry. Nie mówiąc już o tych, którzy właśnie pracują w różnych instytucjach diecezjalnych, a są poprzez mszę świętą, czy też pomoc konfesjonale związani z kościołem katedralnym. Ale ta liczba jest potrzebna z racji właśnie tych osób, które tutaj przychodzą, którzy się modlą, które się spowiadają, z racji młodzieży, która tutaj w centrum się uczy, właściwie prawie wszyscy wikariusze, za wyjątkiem jednego, uczą w szkołach średnich. Także to oddziaływanie katedry, jak i też kapłanów, którzy tu pracują, jest nie tylko właśnie na Tarnów, ale też i na całą okolicę. Również poprzez tą młodzież, która tutaj uczęszcza do szkoły średniej.
Panie Zenonie, pan też powiedział o tym, o Radiu Maryja, żeby zachęcać. Dziękujemy za pana głos, a to myślę, każdy też musi popatrzeć na siebie, co robi, jak się przyczynia do tego dobra i w jaki sposób. Więc mamy nadzieję, że i za przyczyną tego głosu pana jakieś tam myśli każdemu z nas przyjdą. Proszę bardzo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Jerzy z Przemyśla. Pozdrawiam wszystkich obecnych, prawda, prowadzących.
Dziękujemy.
I chciałbym kilka słów powiedzieć, wspomnień, kiedy prowadziłem, prawda, wiernych trzema autokarami do Tarnowa na spotkanie z Ojcem Świętym, kiedy był tam obecny. Wtedy, kiedy taka była paskudna pogoda, tak mokro było. No i wiele wspominam tych chwil, które właśnie przeżyłem razem jako taki przewodnik z moimi wiernymi. To było ich 120 osób. No i taka refleksja, że w tej chwili, prawda, ludzie mało wspominają ten pobyt Ojca Świętego w Tarnowie. Ja tak wspominam te chwile, to zapominają, że daleko to było, dawno to było. No, a jakiś bardziej wspomnienia, nawet kiedy słyszę tę audycję, to warto by wspomnieć o tych takich trudnościach, jakie tam były. No a poza tym, no to jako, prawda, przewodnik i pilot, no to mamy oprócz tego takie wrażenia, kiedy dużo było milicji, ochrony, no i taka troszeczkę była sytuacja nieprzyjemna, bo zaglądano, co tam się bierze, co tam się niesie, czego. Tyle by było, pozdrawiam, szczęść Boże i jakoś tak, prawda, musiałem powiedzieć, bo nurtowało mnie to, że tak. Jeszcze raz szczęść Boże, pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy, szczęść Boże.
Myślę, że tak, przy takim przypomnieniem w ostatnim czasie tej wizyty Ojca Świętego w Tarnowie było umieszczenie na placu katedralnym tablicy pamiątkowej, ponieważ tutaj obok katedry, jak Ojciec Święty był, oprócz tego, że była msza święta na Falklandach Tarnowskich.
Potężne osiedle.
Tak, właściwie na dolnym kościele błogosławionej Karoliny Kuskównej, to później po południu były tutaj na placu katedralnym nieszpory eucharystyczne. I właśnie jest też taka tablica pamiątkowa tego wydarzenia. Wtedy właśnie Ojciec Święty szczególnie modlił się za kapłanów. Też wygłosił takie słowo, które było do duchowieństwa nie tylko tarnowskiego, ale do duchowieństwa polskiego skierowane, bardzo mocne, takie ważne słowa też i o tym, żeby kapłani byli z ludem, żeby i dla ludu, prawda? To było takie bardzo mocne. Może rzeczywiście i dla nas jako kapłanów warto, aby do tego przemówienia z nieszporów eucharystycznych wracać, bo tam są takie ważne treści również, ciągle aktualne na te czasy, w których żyjemy.
I jeszcze jedna tablica powstała?
Jest jeszcze jedna tablica właśnie.
Bo zawsze... Pałacu Biskupim upamiętnia miejsce, gdzie święty Jan Paweł II, papież wtedy był.
No, tam nocował
i tam spotkał się z
młodzieżą.
Bo wiemy, słynne jest okno na Franciszkańskiej 3, ale jest również i okno na Mościckiego 9.
Wtedy Dzierżyńskiego.
Tarnowie. Wtedy Dzierżyńskiego, ale teraz aktualnie Mościckiego 9.
Tak.
Ja myślę, że, i rzeczywiście w tym oknie też jest umieszczony herb papieski.
Ja myślę, że jeszcze nie jest tak źle z tym zapominaniem o pobycie Ojca Świętego w Tarnowie. Sam rozwój kultu błogosławionej Karoliny, który jest bardzo rozwinięty w tej chwili w Polsce, i kościół błogosławionej Karoliny w Tarnowie, który jest największym kościołem w Tarnowie, no jest jakimś dowodem tego, że Ojciec Święty Jan Paweł II tu u nas będzie zawsze jakoś w pamięci. To jest coś wielkiego i wspaniałego.
W pewnym sensie mamy cały czas Jana Pawła II przy katedrze, bo obok właśnie katedry od strony południowo-wschodniej jest pomnik Jana Pawła. Wysoki na 4,5 metra.
Był to pierwszy
pomnik w Polsce. Powstał w 1981 roku. Także jak papież przyjechał do Tarnowa, to patrzył na ten pomnik.
I komentował.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pana imię?
Andrzej z Bielska dzwoni.
Proszę.
Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich obecnych tam, a pozdrawia ministrant z 1940 roku w Tarnowskiej Katedrze. Do końca byłem, do końca wojny, a po wojnie prezesem Krucjaty Eucharystycznej w Kościele Serca Jezusowego, który budowano między innymi na części działki mojego dziadzia. I serdecznie pozdrawiam, cieszę się, że po prostu taką działalność prowadzicie. I chcę wspomnieć, że w tym czasie wspaniałe kazania wygłaszali ksiądz Rachwał, ksiądz Celiński na mszach świętych. To już po wojnie dla uczniów, gimnazjów, to były wspaniałe, mądre, krótkie kazania. Dlatego bardzo wspominam te czasy, kiedy jako ministrant tam się udzielałem regularnie na mszach świętych i wieczorem w czerwcu szczególnie w czasie nabożeństw do Serca Jezusowego.
Panie Andrzeju, a co panu pozostało? Bo nieraz tak wspominamy historię. Tutaj pan tak. Antoni Zięba też mówił, chodziliśmy, też byliśmy tak, tam. Tak. Więc może nawet pamiętacie siebie, bo może spotkaliście się. Ale co zostało na to życie, które
zostało
teraz prowadzimy?
To, że to tam w Tarnowie na cmentarzu starym leżą moi rodzice, dziadziowie. No po prostu jestem tam raz, dwa razy w roku i po prostu Tarnów jest moim miejscem urodzenia i moich przodków. No ale po studiach wyjechałem do Bielska i tutaj pracuję. Ale pozostało mi formacja, po prostu to, że mogę uczciwie powiedzieć, że mimo, że zajmowałem różne stanowiska kierownicze, to nie zdradziłem Kościoła, bo byłem tak uformowany, wykształcony. Był ksiądz prałat Piskorz, który był po prostu, który mnie, którego miałem prawo uważać się, znaczy uważał mnie za takiego młodego przyjaciela. O. I to było piękne spotkania u niego w domu, tam koło katedry, teraz na wprost okna na pierwszym piętrze, tam jest pomnik Ojca Świętego, tam mieszkał. Ja tam u niego często bywałem. No to tylko tyle chciałem, żeby nie zamęczyć po prostu.
Nie męczy nas pan, panie Andrzeju. Dziękujemy za telefon, za pana świadectwo.
Szczęść Boże. I życzę serdecznie owocnej działalności, szczególnie dla młodzieży, bo to jest teraz bardzo potrzebne. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać z Panem Bogiem. Księży Ryszardzie, wspomnieni kapłani.
No to są kapłani wspaniali. To ksiądz Jan Caliński to jeden z pierwszych, który właśnie był tym kandydatem już u nas takich, wśród tych kandydatów na ołtarze. No jest tutaj wspominany do dziś dnia jako taki wybitny katecheta. To jest i kaznodzieja. No to uczniowie to wisieli u jego ust, ksiądz Jan Caliński. To jest właściwie cielka osobowość i nie mam tutaj no właściwie jakichś słów, by wyrazić piękno tej postaci. Świetlana postać, ktoś tak napisał i podpisuje się pod tym, bo znałem osobiście księdza Jana Calińskiego też. No i ksiądz...
Ma tablicę tak, pamiątkową tak. W kościele Filipinów.
Tak. Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Anna, pozdrawiam ojca. Pozdrawiam wszystkich obecnych w studiu.
Dziękuję. Skąd telefon, pani Anno?
Diecezja Toruńska.
Dziękujemy.
Więc na koniec tej pięknej uroczystości ekscelencja ksiądz biskup bardzo był ucieszony, że mógł być we wielu domach, nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Tak, to jest wielkie dzieło i piękne dzieło, że my, którzy niepełnosprawni, właśnie możemy każdy poniedziałek przeżywać tę Eucharystię, korzystać ze stołu słowa Eucharystii właśnie w swoich domach. I zawsze jest to w innym miejscu i przygotowują to właśnie według tradycji, odpowiedni ludzie, za co bardzo dziękuję, że jednak w kościele mamy ludzi ofiarnych, oddanych swoim tradycjom, kulturze. I dzisiaj akurat właśnie ten dzień, który wspominamy, podwyższenia krzyża, tak właśnie pięknie mówił ekscelencja, o krzyżu, o tym zwycięstwie tego krzyża. I właśnie w tej katedrze Matki Bożej Bolesnej. I teraz, ojcze, konkretne pytanie do ojca. tak już wiele razy widziałam i obrazów, i figur Matki Bożej Bolesnej, która trzyma właśnie to ciało swojego syna na swych kolanach. Na pewno jako dla matki i dziś dla nas, czyli z nami właśnie już teraz bliżej historię całego Kościoła. Żyjemy właśnie w tym Kościele, cierpiąc z owoców Kościoła. I teraz dla mnie, Ojcze, chciałabym się spytać właśnie to określenie papieta. Tak jak mamy przy zwiastowaniu fiat. No to wiem, że to jest tak, niech mi się stanie. Matka Boża wyraża swoją gotowość przyjęcia słowa. A co właśnie oznacza ta pięta właśnie przy tym figurze czy obrazie Matki Bożej Bolesnej? Chciałam o to księdza Ojca zapytać właśnie.
Bardzo dziękujemy. Poprosimy księdza profesora, żeby nam powiedział historyk Kościoła, bo to nie tylko, że tak jak że to samo, bo fiat ma jakieś, niech mi się stanie, ale pieta to ta rzeczywistość, która przedstawia Matkę Bożą bolejącą.
To samo słowo pieta właśnie jest zawsze związane z Matką Bożą Bolesną. Czyli to zawsze wyraża ten ból, to cierpienie matki po stracie syna. I to wszystkie figury, wszystkie obrazy Matki Bożej trzymającej martwe ciało Pana Jezusa właśnie mają nazwę piety. Szczególnie rzeźby. To tak jest w Rzymie. Pieta Michała Anioła. I tak jest właśnie w różnych miejscach i w naszej Polsce jest również kilka sanktuariów Matki Bożej Bolesnej właśnie i wszystkie noszą ten tytuł piety. No ale od jakiego to słowa pochodzi? Od słowa łacińskiego pietas. Pietas jest, ma bardzo różno, jest wieloznaczne.
Miłosierdzie i litość.
Znaczenie, tak. Właśnie. Litość, pobożność, ale w tym chyba słowie pieta włoskim bardziej właśnie to mieści się ta litość, to cierpienie, ale równocześnie takie w odniesieniu do pobożności. I to chyba dlatego jest właśnie związane z tą figurą to słowo.
Dziękujemy bardzo. Więc pozdrawiamy panią, pani Anno i wszystkich cierpiących. Cieszymy się też, że jesteście z nami podczas tych spotkań poniedziałkowych, że rzeczywiście poznajemy piękno naszego Kościoła. Jesteśmy w różnych wspólnotach parafialnych, przy sanktuarium, gdzie tętni życie, gdzie tak jak dzisiaj też próbujemy jakoś to zwerbalizować, tak przedstawić w słowach to, co dzieje się w sanktuarium, w jaki sposób tutaj ten żywy Kościół się objawia przez chociażby świętość kapłanów, bo to przecież nie jeden wiek, nie 5-10 lat, ale to już wieki tutaj tego Kościoła. Podziwiamy go, ale dziś chcemy jakoś zwrócić uwagę i podziwiać ludzi, którzy z tym Kościołem są czy byli związani.
Właśnie, jeśli już ojciec wspomniał świętość kapłanów, to w naszej diecezji mieliśmy takie wydarzenie dość osobliwe, mianowicie kiedy ksiądz biskup Jerzy Ablewicz przyszedł do Tarnowa z Przemyśla, znał jednego kapłana diecezji tarnowskiej, który uchodzi do dnia jako taki kapłan święty jak Jan Wianney. I chciał się tym kapłanem zająć i zrobić proces beatyfikacyjny tego kapłana. To był ksiądz Piotr Halak, proboszcz w Gręboszowie. To było na kanwie walki z Ruchem Ludowym wtedy jeszcze. To bardzo była interesująca postać i bardzo zaważyła na formacji kapłanów całej diecezji poprzez ruch tak zwanej Unii Apostolskiej Duchowieństwa. On był tego dyrektorem, tego ruchu. I właśnie kiedy chciał się zająć tym kapłanem, żeby go wynieść na ołtarze, to wtedy nasi księża decyzjalnie mówi tak, i u nas to drugi taki. więc to świadczy o tym, no z jednej strony można byłoby się tak uśmiechnąć, ale z drugiej strony świadczy o zaangażowaniu i o formacji kapłanów i tu jest wtedy, rozumie się, dlaczego diecezja tarnowska jest taka, a nie inna.
Jacy kapłani, tacy lud.
Ale też nie wiem, czy ksiądz profesor to potwierdzi, że jak toczył się proces beatyfikacyjny błogosławionej Karoliny, to też były takie głosy, no że no, jaka, tak, znowu taka święta. No przecież takich jak one, to jest tutaj w diecezji całe mnóstwo.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Wanda obecnie z Krakowa. I gdybym się teraz ktoś zapytał, gdzie poprowadzić na przykład Japończyków, którzy chcą widzieć, jak wygląda wiara, taka żywa wiara w Polsce, to bym właśnie poleciła wycieczkę w taki zwykły dzień do katedry tarnowskiej, żeby się wznieśli na to najwyższy punkt starego miasta, dawniej otoczonego murami. Właśnie poszli do katedry, na przykład o godzinie 12, bo tam jest o 12 msza święta. Kościół tak pełny, że nie ma gdzie usiąść. Po prawo, bo są te trzy nawy takie prawie jednakie, duże, w tej nawie prawej, właśnie dawniej to tam była ta Matka Boża Bolesna w przedsionku, czyli w kruchcie, to jest zawsze kolejka do spowiedzi. I to duże, duże, to nie jeden ksiądz nawet spowiada, i duże kolejki do spowiedzi w ciągu dnia. A właśnie jak wrócę do tych lat, no gdzieś już koniec 40., 50. lata, to pamiętam, jak szłam w kierunku, tak jak są place targowe, na przykład w Krakowie Kleparze, to się szło na Burek. Ale zanim się poszło na ten plac targowy, to absolutnie nie można było ominąć właśnie tej piecy tarnowskiej do Matki Bożej, tam przyklęknąć. I tak człowiek widział tę postać pewien naturalnej wielkości z Panem Jezusem na kolanach. I tak już jako dziecko przyzwyczaił się, że te postacie z nieba, no to są tu wśród nas. I to bardzo zahartowało wiarę właśnie katolicką. Także uważam właśnie, gdyby ode mnie zależało, zostawiłabym te piety w tym samym miejscu, bo tak jakoś nie trzeba było wchodzić do kościoła nawet, a tutaj już po prostu z tą Matką Bożą być tak blisko. No ale otoczona kultem, no dotknąć co prawda nie można, tak jak przedtem ludzie dotykali właśnie, tak żegnali się po swojemu. No i to, co właśnie była mowa przed chwilą o tej pobożności kapłanów, no to się widzi. I Radio Maryja kwitnie wśród ludzi, wszyscy prawie tam słuchają. No i jakoś właśnie dzięki tym klasztorom, dosyć gęsto rozmieszczonym stosunkowo w Polsce, właśnie na tej ziemi tam tarnowskiej, właśnie ludzie są i pobożni, i mają tę mocną wiarę. No to dziękuję bardzo, to tyle chciałam.
A pani Wando, pani mówi teraz z Krakowa, to znaczy, że wcześniej z Tarnowa?
To znaczy tak, ja się wychowywałam i chodziłam do drugiego liceum imieniem Jana Hetmana Tarnowskiego, chodziłam w Tarnowie.
Dziękuję. To tak powiem pani, że dziękuję bardzo pani Wando. No, że tak jest dalej, że to matki lgną ludzie, bo najpierw klęczą przed Najświętszym Sakramentem. Ja tak chwilę obserwowałem, a za chwilę idą na lewą stronę do Matki Bożej i przed nią klęczą, modlą się i dopiero odchodzą. Albo trochę inna kolejność, najpierw u Matki Bożej, ale tak jest, że w jednym i w drugim miejscu się wchodzący do tej nawy Najświętszego Sakramentu ludzie zachowują. No dobrze. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jesteśmy na antenie. Pana imię?
Telefonuję z Tarnowa, Krzysztof Gerard. Tak składa się, że jeszcze w latach 50. Byłem ochrzczony właśnie w parafii katedralnej. a wykorzystując okazję, że mowa jest o Matce Bożej Bolesnej, patronce kapłanów, chciałbym wspomnieć osobę jednego z ojców duchownych seminarium, księdza prałata Jana Reca, który przez 10 lat od 59 roku aż do połowy 69 roku służył przygotowującym się do kapłaństwa młodym ludziom i wraz z nimi wielokrotnie przebywał w Tarnowskiej katedrze. A na koniec chciałem prosić o modlitwę za wszystkich tych, którzy są w potrzebie, tych, którzy są bez pracy, mają w związku z tym wiele kłopotów, nie tylko zawodowych, ale i rodzinnych. Szczęść Boże.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękujemy. Teraz w modlitwie, jak podejmiemy ją za pół godziny, w komplecie będziemy o Panu, Pana rodzinie pamiętali, o tych, których Pan nam też w jakiś sposób przypomniał, ale myślę, że tak cały czas też się dzieje w naszych kościołach, szczególnie tutaj w Tarnowskiej katedrze, że jesteśmy wrażliwi na siebie, na to no, nie możemy zaradzić temu, że ktoś no, stracił pracę, czy jej nie może jakoś podjąć, że się modlimy nawzajem, abyśmy też nie tracili nadziei, nie tracili tej ufności, że sytuacja się może też się zmieni. Wspomniany kapłan, księże profesorze?
Ksiądz Jan Rec był długoletnim ojcem duchownym w seminarium rzeczywiście, no i równocześnie był niezwykle gorliwym kapłanem i tutaj znany w Tarnowie, bo potem był proboszczem w Mościcach i tam właśnie też właśnie chyba do dziś dnia w Mościcach jest, wszyscy pamiętają i wciąż przywołują jego postać na pamięć. Niezwykle gorliwy kapłan, siedział w konfesjonale. No, właściwie to też taki nasz, bardziej już współczesny, święty Jan Wianney.
Tak, mogę to potwierdzić, ponieważ poznałam osobiście księdza Reca, kiedy jeszcze pracowałam jako nauczycielka i wtedy, kiedy było naprawdę ciężko, biednie, ksiądz Rec przyjeżdżał do naszej szkoły, przywoził dary, które rozdawaliśmy dzieciom, które wykorzystywano w stołówce szkolnej jako uzupełnienie posiłków. No i był niezwykle troskliwy. Zabiegał o to, żeby wszystkie dzieci mogły coś dostać z tych darów. Słyszałam również taką opinię o księdzu Recu, że nic dla siebie nie chciał zostawić. Jeżeli wiedział o jakiejś biedzie, o jakimś sytuacji, czy o trudnych jakichś warunkach, to zawsze tam trafiał i to, co sam otrzymywał, zanosił tym ludziom. Nieraz właśnie parafianki się złościły, że podarowały jemu coś specjalnie, a on zaraz od razu się tego pozbył.
Ale jak mi ofiarowałeś, to znaczy, że pozwalasz.
No właśnie.
Nieraz tak może trudno nam to
przyjąć
do wiadomości.
Pamiętam też, że kiedy już był chory, pojechałam z klasą do Pasierbca. Tam mieliśmy mszę. To była 8 klasa. I ksiądz Rec, już taki schorowany, wyszedł do nas, jak się dowiedział, że przyjechaliśmy z Mościc. Chciał się jeszcze dowiedzieć, co jak jest. Tam jest.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani ma na imię?
I Alicja Starnowa.
O, cieszymy się. Prosimy bardzo.
Pozdrawiam wszystkich.
Dziękujemy.
Serdecznie bardzo pozdrawiam jeszcze raz. I ja jeszcze w sprawie pamięci Jana Pawła II, świętego. Przecież od kiedy został wybrany 16 miesiąca i od tego czasu właśnie w katedrze tarnowskiej były odprawiane apele tak zwane poświęcone Janowi Pawłowi II. A po jego śmierci, z kolei, ponieważ zmarł w pierwszą sobotę, to po jego śmierci są odprawiane nabożeństwa, gdzie modliliśmy się o beatyfikację i modliliśmy się również o kanonizację. I zresztą w dalszym ciągu jeszcze te soboty są odprawiane, to jakby testament Ojca Świętego. Także pamiętamy po prostu i do chwili obecnej. Dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich.
Bardzo dziękuję. A pani zachodzi, pani Alicjo, do katedry?
No oczywiście.
Ale jak? Raz na miesiąc, czy jak?
Nie raz na miesiąc. Bywa prawie codziennie.
Przepraszam, że tak panią trochę podbieram. Tutaj pani Barbara mi uświadamia, że codziennie. Parafianka.
Dziękujemy za to do powiedzenia, bo rzeczywiście to nam umknęło. Prawda?
Zresztą często postać Jana Pawła II pojawia się i w naszej gazecie parafialnej, bo ostatnio mieliśmy cykl taki dłuższy wspomnień o Ojcu Świętym. Mieliśmy wystawę właśnie też poświęconą pobytowi Ojca Świętego tu w Tarnowie z racji właśnie ogłoszenia go świętym.
Pamiętam, ta jego wizyta w Tarnowie wcale taka prosta dla pielgrzymów nie była.
Nie.
To się wyprawiało? Prawda, przyjechaliśmy ze Śląska wtedy na te uroczystości, na tą mszę świętą, to gdzie nam tam ten pociąg zatrzymali i trzeba było na piechotę, bo jeszcze to... Tak, naprawdę, to było to myśmy od czwartej szli.
Ojcze, ja siedziałem w IPN-ie i czytałem wszystkie akta esbeckie na temat tej wizyty Ojca Świętego w Tarnowie. To były takie, kilka tomów tego było.
To naprawdę, chyba na głowie stawiali, żeby nam utrudnić.
Robili, żeby to utrudniać. Właśnie to rzeczywiście było... Było wszystko robione tak, jakby na złość, żeby tym ludziom utrudnić dojazd do Tarnowa. A jednak taka masa ludzi tutaj była wtedy.
A ja dopowiem jeszcze w sprawie tych apeli papieskich. Właściwie one się zaczęły od misji, które były przygotowaniem do peregrynacji obrazu Matki Bożej w katedrze. I misję prowadzili ojcowie redemptorzyści. I oni wprowadzili każdego dnia w czasie misji właśnie apele papieskie. Po peregrynacji apele były powtarzane co miesiąc 16. I to trwało bardzo długo i te apele zgromadziły masę ludzi w katedrze i nie pamiętam w tej chwili, kiedy apele papieskie jakby wygasły.
No pan przez...
Nie. Na pierwszą sobotę.
No i właśnie, no tak. Też jeszcze dopowiadając to, co mówiła pani Alicja, teraz jakby te apele zostały zastąpione tymi pierwszymi sobotami, kiedy modlimy się do Matki Bożej, ale też na końcu też zawsze jest modlitwa do świętego Jana Pawła II i na zakończenie też i ucałowanie relikwii Jana Pawła II, ponieważ tutaj w katedrze mamy relikwie krwi świętego Jana Pawła II.
Proszę bardzo, Radio Maryja. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Cześć Boże, jeśli można do audycji.
Pani ma na imię?
Alicja.
Alicja. I z Tarnowa?
Tak, tak.
Znowu?
Tak.
To jest ta sama, czy nie?
Nie.
Bardzo podobny głos panie mają.
Proszę ojca, jest taka sprawa, że tam na pewno Ela i Antoni mnie poznają.
Tak, oczywiście poznaję. Pani wiceprezes klubu.
Tak, ja chciałam wrócić do postaci i osoby księdza arcybiskupa Jerzego. Jeszcze chciałam dodać, że zawsze raz w roku mamy spotkanie w klubie inteligencji katolickiej poświęcone księdzu arcybiskupowi, aby tą pamięć o nim kultywować. Ale z moich osobistych wspomnień, to zawsze to powtarzam, był bardzo otwarty na laikat. My jesteśmy jako klub jego jakby dzieckiem i ja sobie nie zapomnę nigdy jego audiencji u księdza arcybiskupa. To była szkoła wiary i szkoła patriotyzmu. Ja osobiście bardzo dużo z tego wyniosłam. Zresztą jest obecny w studio kolega Antoni dobrze o tym wie. To były niezapomniane chwile, nawet żałuję, że tego wszystkiego nie notowałam, bo bardzo dużo się my po prostu uczyliśmy się, prawda? Także nieraz miały być to spotkania tam 15-20 minut, a ksiądz arcybiskup trzymał nas i godzinę. To jest jedno, bardzo bliska nam osoba. I druga osoba, która została wspomniana, to ksiądz Jan Rec. Akurat ja jestem parafianką w Mościc i rzeczywiście to była chodząca dobroć i miłość. Znał wszystkich chorych. Ja zdarzało się, że wracałam z Krakowa do domu. Wysiadałam o 10 wieczór, patrzę na dworcu, jest ksiądz proboszcz obładowany. A mówię, a wiesz dziecko, bo tam chorym do szpitala musiałem przywieźć cukierki, a czasy były takie, jakie były. To naprawdę był współczesny Jan Wianney. O wszystkich wiedział, kto jest chory, kto jest w potrzebie i w którym szpitalu leży. O wszystkim wiedział. Także ogromnie mi jest miło, że ta osoba została wspomniana i co raz w roku zawsze w rocznicę śmierci jest wyjazd z parafii na cmentarz, gdzie jest pochowany. Oj, zapomniałam w tej chwili.
Liska Bobowskie.
Tak, tak. Także że to są naprawdę postaci bardzo ważne. A chciałam właśnie też jeszcze powiedzieć, że moi rodzice świętej pamięci w 1941 roku brali ślub w katedrze. I jak mamusia zawsze mi opowiadała, jechali tramwajem każdy osobno do katedry. Przebierała się, ubierała się do ślubu w zachrystii, a ślub brała przed obrazem Matki Bożej, przed ołtarzem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Dzisiaj to uległo zmianie, więc bardzo moja rodzina była związana. Zresztą najstarszy brat, który nie żyje, również był chrzczony w katedrze. Także i kapłani, bo moi rodzice byli też wychowankami koła młodzieży, to znaczy Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej przed wojną. I tak to potem właśnie wspomniany ksiądz Celiński, pamiętam z opowiadań, był ich ojcem, takim opiekunem tego stowarzyszenia. Także rzeczywiście katedra w życiu mojej rodziny, mojego miasta, a później jeszcze ksiądz arcybiskup Jerzy Ablewicz w moim życiu był i nie tylko w moim, no ważną postacią i bliską. To tyle chciałam.
Bardzo dziękujemy pani Alicjo za to wspomnienie. Jakieś słowo do państwa koleżanki, tak?
No, oczywiście bardzo dziękujemy, Alu. Pamiętamy dobrze księdza Reca. Ja też tam byłam z jakimiś wykładami, zapraszał do młodzieży, także też miałam to szczęście go znać osobiście. No, o księdzu arcybiskupie Ablewiczu to już nawet nie chcę mówić, bo to naprawdę wspaniały, wielki człowiek. Myśmy byli u księdza arcybiskupa zaraz po wyjeździe Ojca Świętego nawet właśnie, bo także w jakiś sposób byliśmy też zaangażowani w przygotowanie. Klęczała mu stóp Ojca Świętego właśnie z darami od dekanatów tarnowskich. Także wracam do tej myśli. Ksiądz arcybiskup bardzo przeżywał to całe przygotowania, prawda? Ale później był tak szczęśliwy, tak niewypowiedziane szczęśliwy, że do dzisiaj pamiętam to jego wzruszenie. Zresztą wszyscy byliśmy wzruszeni, wszyscy dziękowaliśmy Bogu, że Tarnów dostąpił takiej radości, takiego zaszczytu. Tutaj było mówione o, ksiądz proboszcz mówił o nieszporach eucharystycznych, ale przecież wszystkie słowa, które padły tu w Tarnowie, do dzisiaj pamiętamy, jak Ojciec Święty powiedział o tym, że nie może się napatrzeć na te tłumy, które przyszły mimo tych utrudnień, mimo takiej pogody. Ja mam w ogóle jeszcze inną przygodę, ponieważ szłam z darami. W darze było 100 ornatów. No wiadomo, że 100 nie mogłabym zanieść, więc tylko to jedno pudełko. Kto z jednym ornatem symbolicznie, prawda? I był wielki problem. Przecież pudełka nie można było znaleźć. Pudełko musiało być otwierane. No ksiądz Kos gdzieś tam zdobył jakiś. Musiałam upchać ten ornat, bo to było trochę za ciasne to z pudełką. Pudełko było w kolorze krwisto-czerwonym. Nie mogłam znaleźć kwiatów jakichś białych do tego pudełka, no bo co takie małe pudełeczko i dar, prawda? No, mnóstwo takich przygód po drodze, których nie będę oczywiście tu opowiadała, ale to było rzeczywiście wielkie szczęście dla diecezji. Tak się złożyło, że my właściwie byliśmy we wszystkich miejscach, nie we wszystkich miejscach, tylko w czasie każdej pielgrzymki Ojca Świętego w jakimś miejscu, czy w dwóch, prawda? Bardzo przeżyliśmy i tutaj oczywiście jeszcze w Krakowie, na Wawelu, też na Błonia w czasie pierwszej pielgrzymki mąż składał z kolei dary od diecezji tarnowskiej. Więc w Skoczowie byliśmy, tam było podobne błoto. Ale tam też w jakiś sposób, nie mówiąc, że bardzo przeżyłam tą skoczowską pielgrzymkę, byliśmy z wnuczką, w ogóle nie widzieliśmy Ojca Świętego, buty gdzieś po drodze zgubiłam. No,
w błocie,
ale jeszcze co? I wtedy tak naprawdę doświadczyłam tego, co siły Radia Maryja. Przecież tak naprawdę to wszyscy przypuszczali, że będzie lało. Myśmy jechali samochodem, właśnie tak jak powiedziałam, z wnuczką, a tu z wszystkich stron autobus. Na tą chwilę.
Radio Maria. Radio Maria.
Tak. Ojca Świętegośmy nie widzieli. Po Komunii Świętej może nasza wnuczka, bo na ranmojonach męża widziała. My nie, ale bardzo przeżyliśmy. To było... odczuwało się na tym placu, na tym pagórku takim, tą wielką siłę modlitwy. Siłę Kościoła rozmodlonego. I tego Ojca Świętego, który no, nawiązywał do sumienia. Niesamowite przeżycie.
Patrzę na zegarek. Powinniśmy podsumować nasze spotkanie. Mamy ileś głosów i państwo, pani Barbaro?
Myślę, że nasza patronka, Matka Boża Bolesna, jest takim naszym dobrym duchem parafialnym. Rzeczywiście często się tam gromadzimy. Często do niej przychodzimy, odczuwamy, że jest bardzo bliska naszym codziennym sprawom i wszystko jej możemy powierzyć. Dlatego chętnie uczestniczymy i w tych nabożeństwach jej poświęconych, i w Tygodniu Maryjnym, i też często o niej piszemy. I wiersze, i teksty, prozą. Także myślę, to oddziaływanie będzie trwać dalej.
Dziękuję bardzo. Państwo Elżbieta i Antoni, Ziębowie.
Pan Antoni chyba nie powiedział nic w sprawie.
No, ale... Co miał do powiedzenia? Nie, 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 to już... To może do innej okazji.
To może pani Elżbieta nie, tylko Antoni.
No dobrze, no dobrze. Więc... Tarnowska Pieta znajduje swoich rozmodlonych no czcicieli. Tak muszę powiedzieć. Jutro będziemy uczestniczyć w naszej parafii w procesji ulicami miasta z kopią tej piety. Spodziewam się, że będzie tłum w Tarnowie. Jesteśmy gotowi do tego, żeby właśnie to doświadczenie, jakie niesie ze sobą, no, niosą ze sobą wieki, jakie budowały tą aktualnie obserwowaną moc katedry tarnowskiej, że ona będzie promieniować dalej, nie tylko na naszą parafię, ale także na inne. W końcu katedra to matka kościołów całej diecezji. Tutaj Matka Boża Bolesna jest tą gaździną, gospodynią dla wszystkich utrudzonych, zmartwionych, schorowanych, biednych, czekających na słowo pocieszenia i słowo nadziei. I ja myślę, że w katedrze tarnowskiej te wszystkie słowa tu u stóp piety tarnowskiej padają. Tylko trzeba się wsłuchać i chcieć to przyjąć.
Dziękuję. Pani Elżbieto?
Myślałam, że już mi odebrano głos.
Nie, aż co.
Ja już powiedziałam wcześniej, że pieta jest dla mnie, jest mi szczególnie bliska. Teraz tak się składa, że bardzo często właśnie w niedzielę jestem w tej nawie i tak naprzeciw piety. A kiedyś, kiedy zawalił mi się świat, no bo każdy ma jakiś krzyż, który gdzieś tam niesie, to pamiętam, no pierwsze przyszłam właśnie do piety. Zapłakana, powierzałam Matce Bożej wszystko to, co leżało mi na sercu, weszłam na pewno umocniona. I myślę, że tu, w tej katedrze, w której mówią wieki, ale także w której, która jest uświęcona także przez świętość kapłanów. I myślę, że Bogu Najwyższemu, Nieśmiertelnemu, dziękujemy Królowi Wieków, dziękujemy za to, że dano nam było tu urodzić się w tej parafii, mieszkać, formować i nasze dzieci, wnuki też. I naprawdę i wdzięczność wyrażamy naszym kapłanom, naszym biskupom, wszystkim myślę, a także kapłanom, których naprawdę, no mogłabym tutaj takie postawy, jak księdza Ryca, nawet wśród żyjących kapłanów, szczerze mówiąc, to nie potrafiłabym złego słowa powiedzieć o żadnym z nich. To naprawdę są słudzy Boży i ludu. Bóg zapłać im wszystkim za ten dar posługi, a Bogu za dar ich kapłaństwa.
Bardzo dziękuję. Księże profesorze, ksiądz Ryszard Banach.
No, do słów pani Elżbiety to trudno coś dodać. No, trzeba powiedzieć, że Pieta Tarnowska i Bazylika Katedralna jest jak gdyby takim streszczeniem całej historii naszej diecezji. Tu się czuje właśnie całe te przeszłość diecezji. I tu to, jak Ojciec Święty mówi o Jasnej Górze, tak my w katedrze tarnowskiej właśnie czujemy, że tu bije to serce diecezji. Tak.
A ksiądz profesor ma jakieś swoje takie osobiste doświadczenia?
No ja też od dzieciństwa związany jestem z Tarnowem. Tu chodziłem do szkoły. Pamiętam do dziś dnia, jak też zaglądałem do przedsionka, do Matki Bożej Bolesnej, to są te doświadczenia, o których tu były wspomniane, mówione, to samo są moje doświadczenia.
Dziękuję bardzo. I gospodarz, ksiądz prałat Adam Nita.
Ja się bardzo cieszę, że mogliśmy się podzielić tym skarbem, który mamy w Bazylice Katedralnej w Tarnowie, którym jest Matka Boża Bolesna. I dziękuję Telewizji Trwam, Radio Maria, że dali taką okazję, żeby właśnie i o Matce Bożej Bolesnej, i o katedrze, i o tym wszelkim dobru, które się stało, działo przez wieki i ciągle się dzieje, żeby o tym opowiedzieć, podzielić się z innymi, bo jakby owocem tego wszystkiego jest też takie uświadomienie sobie jeszcze mocniej, że jest to wielkie dziedzictwo, za które trzeba Panu Bogu dziękować, ale jednocześnie jesteśmy dziedzictwo, za które jesteśmy odpowiedzialni, aby nie tylko z niego czerpać, ale również, żeby go pomnażać. Dlatego też bardzo dziękuję za ten dzisiejszy wieczór. Dziękuję Ojcu, dziękuję radiosłuchaczom, którzy tutaj dzwonili, którzy też dzielili się swoimi doświadczeniami, wspominali też to dobro, które było ich udziałem przez kontakt i z Matką Bożą Bolesną, i z Katedrą Tarnowską. Ja się też bardzo cieszę, że tej naszej modlitwie podczas Eucharystii przewodniczył biskup Tarnowski, biskup Andrzej Jerzy. Bardzo mu też dziękuję, że był z nami, że wspólnie się modlił i że też skierował do nas takie w tym kontekście i Matki Bożej Bolesnej, i podwyższenia krzyża takie ważne słowa umacniające, jednocześnie wskazujące kierunek na przyszłość. Słowa nadziei, słowa wiary.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, temat Matka Boża Bolesna jako patronka Katedry Tarnowskiej, kapłanów i rodzin dobiega prawie że końca. Nasze spotkanie, za chwilę też może na samo zakończenie aktu dodania Matce Bożej Bolesnej. Teraz zachęcamy, zapraszamy do wspólnej modlitwy komplety, a na zakończenie jako taką antyfonę może maryjną podejmiemy tą modlitwę. Państwo też mogą wziąć do ręki brewiarz, hymn Przyjdź do nas Panie, bo ciemność zapada. Oczywiście ta część z poniedziałku, psalm 86. Zapraszamy bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy już za chwilę. Jeżeli ktoś z Państwa też chciałby i może się dotelefonować do naszego studia przy katedrze w Tarnowie, zapraszam 14 621 45 01, 14 621 45 01 i drugi 14 622 24 50, 14 622 24 50.
Dorota.
Halo?
Dorota.
Dorota, witamy Panią serdecznie. Księże proboszczu, prosimy o prowadzenie modlitwy.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja.
Na koniec tego dnia spróbujmy w chwili ciszy spojrzeć na to, na ten czas, który minął. Zobaczyć, jaki był. Zróbmy rachunek sumienia. Czy wykorzystałem wszystkie możliwe okazje do czynienia dobrze? Czy pamiętałem o Panu Bogu? Czy byłem wrażliwy na tych ludzi, których Pan stawiał na mojej drodze? Czy byłem na swoim miejscu? Powiadam się Bogu Wszechmogącemu
i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już zniknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Ty jesteś, Pani, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
Ty jesteś moim Bogiem. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
W domu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inny nie dorówna.
Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pochłon, będą sławiły Twe imię.
Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda, tylko Ty jesteś Bogiem.
Naucz mnie, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże, i na wieki będę sławił Twoje imię.
Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębi otchłani.
Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu, ocal syna swojej służebnicy.
Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, wspomógł i pocieszył.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski i wielkiego miłosierdzia.
Prosimy.
Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas to nas usłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju.
Według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwały ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas tu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen. Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Matko Bolesna, która upodobałaś sobie Tarnowską katedrę i w sercu diecezji jesteś w szczególny sposób ze swoim ludem. Z radością przychodzimy, aby u Twoich stóp czcić naszego Pana. Matko cierpiąca, Ty dajesz nam swego Syna w nadziei, że uwierzymy miłości, która spełniła się i wciąż spełnia w życiu każdego człowieka aż do końca. Matko Bolesna, pragniemy się oddać Twojej najczulszej i najmiłosierniejszej opiece. Matko przeniknięta do głębi bólem, Ty z miłością przyjęłaś w swe ramiona umęczone ciało Syna. Przyjmij i nas, dotkniętych duchową śmiercią, poranionych grzechami, pogrążonych w smutku, ogarniętych zwątpieniem, porażonych niewiarą, rozpaczą, spętanych nałogami, zniewolonych wadami, zagubionych w problemach codzienności. Tobie z ufnością powierzamy siebie, swoje rodziny, naszą parafię, miasto, całą diecezję i ojczyznę. Za Twoim wstawiennictwem, o Matko, błagamy Boga o przebaczenie naszych win, a całym życiem zgodnym z wolą Twego Syna pragniemy wynagradzać za grzechy osobiste, za grzechy wszystkich wierzących i całej ludzkości. Cudowna Matko, któraś w godzinie ciężkiej próby nie cofnęła swego fiat, ucz nas w doświadczeniach zachować niezachwianą wiarę i trwać w miłości Bożej. W sytuacjach beznadziejnych pomóż zachować pokój. W opuszczeniu i samotności wyjednaj nadzieję, a w pokusach daj mądrość i męstwo, abyśmy byli świadkami Twego Syna wszędzie, gdzie On nas posyła. Amen. Amen.
Pani Doroto, bardzo dziękujemy Pani Bóg za zapłać, modlitwę.
Bóg zapłać również za modlitwę w takiej wspólnocie. Bóg zapłać.
Dziękujemy Pani i naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję Wam. Pani Elżbieto, Pani Antoni, kogo pozdrawiacie?
Oczywiście pozdrawiamy nasze dzieci, wnuki, prawnuki, całą rodzinę, siostrę, zwłaszcza rodzeństwo, męża, brata, który niestety jest sparaliżowany. Oczywiście radiom, wszystkich słuchaczy Radia Maryja i Bóg zapłaci.
Dziękuję. Pani Barbaro?
Ja pozdrawiam całą moją rodzinę, bliższą i dalszą, parafię katedralną, która przeżywała i kończy powoli tydzień maryjny, słuchaczy Radia Maryja i ojców prowadzących i tak. Pracujących w tej wspaniałej rozgłośni i wszystkich słuchaczy.
Dziękuję bardzo, księże Ryszardzie.
Wszystkich kapłanów pozdrawiam i z diecezji tarnowskiej i wszystkich pracujących w różnych zakątkach świata i całą rodzinę Radia Maryja.
Pójdź zapłać, księże proboszczu.
Ja bardzo pozdrawiam wszystkich parafian parafii katedralnej, tak tych, którzy aktualnie mieszkają na terenie parafii katedralnej, jak i też tych, którzy mieszkali kiedyś, a teraz może są rozproszeni po całym świecie. Jak również pozdrawiam tych wszystkich, którzy przychodzą do katedry, aby się pomodlić. Nie są parafianami, ale z katedrą są związani. Są tacy, którzy mają nawet blisko swój kościół parafialny, ale mówią...
Idę do katedry.
Moim kościołem jest parafia katedralna.
Od serca?
I od serca to też pragnę pozdrowić moją rodzinę, moją mamę, moje rodzeństwo z rodzinami. Wszyscy mieszkają w Klęczanach. To jest taka mała parafia niedaleko Rzeszowa. I oczywiście pozdrawiam wszystkich moich rodaków z parafii w Klęczanach. No i z diecezji rzeszowskiej.
Dziękujemy
i
bardzo.
I oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy, telewizów, radiosłuchaczy Radia Maryja i telewizów telewizji Trwam.
Pozdrawiamy też księży wikariuszy, księży rezydentów,
oczywiście, siostry zakonne. Oczywiście.